like the two-ton glyptodont and the smaller Pampatheridae, which could fart fire and teleport 2 inches in any direction. Who did this research? Jerry?
Cześć, witajcie w 24. odcinku podcastu Inside Baseball. Mówi do was Mateusz Żarkowski. Nikt nie czyta moich równań, wszyscy chcą tylko patrzeć, jak tańczę.
I Konrad Okoński, ślimaczyk Crusader.
A w dzisiejszym odcinku ciąg dalszy niewidzialności.
Powoli dążymy do 100% ciszy.
Śliska droga.
Specjalny odcinek kranu.
Analog i cyfra.
Nieczyści na czysto.
Śliski George.
Wirtualne złote jaja.
Who you gonna call? Ghostbusters.
Bidet Plus.
It belongs in a museum.
Laputa, zamek w chmurach.
Laputa w ogóle.
Laputa madre.
Laputa madre, ale deputa madre. Robot gra w Pokémony.
50 bardzo specjalnych zdjęć.
Zemsta zimna jak kosmos.
Genderbender.
Ku chwale Imperium.
Kącik robotyczny. Akademia Marynarki Wojennej będzie śledzić, jak sikasz do basenu.
Oraz czy robot powinien cię zabić dla dobra ludzkości.
Oraz piłka w trybuny i after show. Dobrze, dobrze porozmawiać.
Dobrze się spotkać.
No, dobrze, że spotykamy się tutaj.
We meet again, Jesus.
On the fields of internet. This battle shall ring in things. Słuchaj, stary, pamiętasz, jak w zeszłym tygodniu gadaliśmy o tym, że kiedy ktoś jest przebrany za widelec, tego nie widać?
Tak.
Ponieważ nikt nie chce na niego patrzeć?
Tak,
jest jeszcze jedna taka rzecz.
Złodziei.
Tak, jest jedna jeszcze jedna sytuacja w życiu, gdzie każdy, absolutnie każdy odwróci wzrok, kiedy wpisujesz swój PIN do karty kredytowej.
Ja zawsze staram się obczaić.
W takim razie na ciebie by to nie zadziałało, bo wymyśliłem taki pokaz magiczny, gdzie próbujesz zniknąć kogoś w takiej szklanej klatce.
I stawiasz bankomat przed nim.
I wyświetlasz na ekran, to tak podprogowo wyświetlasz jedną klatkę na ścianę projektorem właśnie, jak osoby wpisującej PIN, wtedy wszyscy odruchowo, wiesz, odwracają w głowy i podmieniasz wtedy człowieka w klatce. Taki trik podprogowy.
Trik. Bo ty prestiż, bo nie wystarczy, żeby coś zniknęło, musisz jeszcze to przywrócić.
Faktycznie. To nie wiem, ale znasz PIN, to możesz sobie coś kupić.
Możesz też zrobić taki ten, że on wpisuje PIN i ty zabierasz mu kasę i mówisz tada!
Tada!
Mówi, hej, na czym polega trik, a ty jesteś na Kajmanach.
ty już spierdalasz, ty ciągle przyspieszasz. To może nie będzie dobry pokaz magiczny, ale na pewno będzie opłacalny. Czasem tak. Musisz się zastanowić, czy chodzi ci o ideały, czy o pieniądze. Nawet magii.
Możesz się sprzedać. Magii, który się sprzedał.
No tak to mniej więcej wygląda. Nie chciałbym być magiem do końca, wiesz?
Przypomina mi ten film, to Now You See Me, Now You Don't chyba.
Nie widziałem tego filmu.
Nie widziałeś tego?
A słyszałem, bardzo dużo osób go objechało.
To jest spoko film, który się świetnie ogląda. Jest film, się świetnie ogląda. Ale ma takie głupie momenty, które to jest film o iluzjonistach, którzy robią, chcą się dostać do jakiegoś specjalnego kręgu iluzjonistów i robią takie niesamowite sztuczki, wiesz, takie na całą tam Amerykę i tak dalej. I wiesz, dowiadują się, jaki koleś ma... O Jezu, nie chcę spoilować za bardzo, więc...
Ocean's po prostu... Eleven z magikami.
Trochę tak, dokładnie takie coś, tylko że wiesz, i są takie głupie rzeczy. Są rzeczy, które są w ogóle niewytłumaczalne. Na przykład koleś siedzi po policji, ma na sobie kajdanki i w pewnym momencie jako trik iluzjonistyczny zdejmuje te kajdanki i zarzuca je na policjanta z drugiej strony. I teraz ten policjant jest przykuty.
To dobry trik.
Tak, ale to jest nierealny, takie wiesz... Realny trik, bo to oznacza, że musiałbyś się do tego w jakiś sposób przygotować.
Ale Mateusz, bo to jest magia. A tak serio, to przecież ci iluzjoniści ćwiczą składanie dłoni w taki sposób, żeby wyciągnąć z kajdanek chyba, nie?
No, wybijają sobie kciuki w wolnej tej.
W wolnej chwili, no.
Totalnie.
Nie powiem, że Harry Houdini miał, wiesz, praktycznie potrafił wyciągnąć sobie dłoń i powiesić na haku, czy coś, nie wiem.
Jestem pewien, że Harry Potter tak samo, bo...
Harry Potter.
Tyle razy dostał w pierdol, że jego ręka była jak puzzle. Rzeczywisty Harry Potter.
No, o, stary. Tyle mojej rozkminy na temat magii w tym tygodniu.
Moja rozkmina to jest, tak jest, to jest powoli dążymy do 100% ciszy. Pamiętasz taką piosenkę? To jest stara dosyć piosenka, ale trafiłem na nią z powrotem. Ta piosenka się nazywa Fuck It i nagrał ją Imon bodajże. Mhm.
I 2003 roku, 11 lat.
Wydaje mi się, że jeszcze wcześniej.
Ja piszę tak tutaj. Na, wiem, że wideo jest z tego roku. Tak jest.
Być może. I ta piosenka generalnie składa, autor mówi, co pieprzyć, nie? Pieprzyć to, pieprzyć tamto, pieprzyć tamto. I jest tu trochę bluzgów i najlepsze jest to, że ta piosenka jest taka, no to naleci jak trochę taki wolny taniec, nie? Więc gdybyś miał dyskotekę na przykład w podstawówce, to mógłbyś puścić tą piosenkę i dzieci by sobie tańczyły wolną piosenkę.
Wszystkie podczas... dzieci niezręcznie stąpałyby wokół siebie wzajemnie.
One by tam, wiesz, podpierały ściany, te co odważniejsze by zaprosiły siebie do tańca i by tam, wiesz, tańczyły ze sobą, a z tyłu koleś by mówił, jebać to, jebać tamto, nie?
Pamiętasz, jak to wyglądało, że stało się naprzeciwko dziewczyny, ty kładłeś jej ręce na biodrach, a ona ci na ramionach i się tak przestępowało się z nogi na nogę, wolny kawałek.
Stąd nasz poprzedni cover do odcinka, kiedy tańczysz, zostaw miejsce dla Jezusa.
Tak, to było właśnie to.
Ale to mi się przypomniało, to tak jak, pamiętam, był taki odcinek Wilka. Pamiętasz Wilku Superbohater?
Tak, wolny kawałek.
Tak, on musiał tańczyć, żeby pokonać przeciwnika.
Przez człowieka czaczę, zabijał czaczą.
Człowieka, który zabijał czaczą. Musiał zatańczyć i zatańczył tylko jedną rzecz, którą potrafił, wolny kawałek.
Tak, coś co każdy koleś potrafi. Wiesz, pamiętasz co śpiewali?
Nie.
Save the world, make it a better place.
O Jezu.
For you and for me. Hej, Michael Jackson. Teoretycznie.
Teoretycznie. W każdym razie piosenka Imona i teraz rozumiesz, jeżeli mamy taką piosenkę jak Fuck It, na której koleś mówi Fuck It cały czas,
tak.
No to jeśli chcesz tę piosenkę opublikować, no to najlepsze jest to, że jakikolwiek fan wrzuci tę piosenkę i będzie spoko i ona będzie, wiesz, będzie dostępna. Ale oficjalny
piosenek.
No, ale on, oficjalny jego kanał, nie może tak zrobić i musi to ocenzurować.
Tak,
jeżeli
to jest Wewo.
W radiu. Więc generalnie ocenzurowane jest wszystko i piosenka zamienia się w takie niezręczne... Wygląda to tak, jakby on śpiewał i w trakcie, kiedy śpiewał, ktoś mu dawał takiego pancza w brzuch.
Kiedy śpiewa, to kiedy śpiewa,
tak,
fuck.
Za każdym razem jest takie...
Jest to, wiesz, takie w sumie... Sam nie wiem. No bo wiesz, niektóre zespoły nagrywają drugą wersję piosenki, specjalnie taką, w której zamiast tego słowa jest coś innego.
No tak, na przykład CeeLo Green miał Fuck You i zamienione było na Forget You.
Albo Black Eyed Peas miało Let's Get Retarded, zamienione na Let's Get It Started. Korn miał często piosenki, w których kiedy chcieli zrobić radiową wersję piosenki, to on krzyczał jakieś takie niezrozumiałe bełty po prostu w tym miejscu. Ale to wciąż brzmiało lepiej niż taka cisza, która kompletnie, wiesz...
Znaczy w piosence.
Tak, widać, że to nie zespół to robił, tylko koleś, który robił mastering, miał kanał z głosem i tylko wyciszał go w tym momencie.
O Jezus. Jest w ogóle... jakby nawiązując do poprzedniego też odcinka, to mi przypomina niepotrzebną cenzurę. Gdzie ocenzurowali tego hrabiego Counta z
ulicy Zamkowej. Mhm.
I on śpiewał piosenkę I count slowly, slowly i wszystkie Count ocenzurowali.
To było świetne. Możemy zalinkować.
Znajdę.
Wyobraź sobie nagły atak spawacza na Wewo, ocenzurowany.
Właśnie chciałbym.
To byłoby jak 4.33, wiesz, ten utwór, który jest ciszą.
O, dokładnie. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomina w ogóle. Przecież jest też coś takiego, że możesz przeklinać chyba w obcym języku.
Możesz? W sensie jak? W mediach?
Tak.
Czyli mogliby puścić polską piosenkę, która byłaby z przekleństwami.
Wydaje mi się, że tak, bo wiele razy się spotkałem z tym w Kolbercie chyba na przykład, że właśnie fuck było chyba ocenzurowane. Gdy on mówił puta albo pendejo, to już tego nie cenzurowali.
Musiał powiedzieć pardon my French.
Pardon my French. Nie, to jest ciekawe, bo jeżeli tak jest, no to być może powinniśmy po prostu tak, wiesz, taką nową mowę znaleźć, przeklinać w zagranicznym języku.
No, ale to by było krótkotrwałe rozwiązanie, bo kiedy tylko coś
mówili
zakręt.
Tego...
Zakręt.
No,
zakręt.
Ty kurwę.
Wujka ze Szwecji, który ma cały zestaw takich słów, które są w jednym języku przekleństwem, a w drugim są sensowne i używa tego bardzo często, kiedy rozmawia z wielojęzycznymi ludźmi. Na przykład pitka matka to jest po fińsku długa droga.
Pitka matka. Oj, stary. A długa droga czy śliska droga?
Długa. I see what you did there. Śliska droga. Dzisiaj, to jest coś, co zdarzyło mi się dzisiaj. Jadę sobie na deskorolce. Zaczęło się lato generalnie, nie? Zaczęły się deszcze, także jest wszędzie dżdżu i jest mokro.
Dżdżu, jak kania dżdżu.
Takie rowy koło mojego domu wypełniły się wodą. Ale wiesz, ale asfalt jest suchy, jadę sobie do Magnolii, tutaj do centrum handlowego, jadę sobie na deskorolce i wesoło jadę. I tak patrzę, że moje kółka zaczynają tak mlaskać, nie? I tak się zastanawiam, skąd one są mokre, bo tutaj nie jest droga mokra, jest sucha. I okazało się, Mateusz, że no jest rów z wodą i jest trawka po drugiej stronie asfaltu i zwierzątka i ślimaczki przepełzają na drugą stronę. Jest ich mnóstwo tam, stary. Okazało się, że cała moja deska i moje nogi, miałem krótkie spodenki, były ujebane truchłami ślimaków, kiedy dojechałem do domu.
Jezus, wyobraź sobie, jak to musiało wyglądać z ich perspektywy.
takie cztery walce, nie, się toczą z taką deską u góry.
What? Wyobraź sobie, że
były proroctwa.
jakby tak faktycznie taki koleś przejeżdżał przez Wrocław. Takimi, wiesz, wielkimi Wrocławami po całym twoim mieście jeździł.
Jest taki film animowany, krótkometrażowy, widziałeś go?
Widziałem, z dostawcą?
Z dostawcą, no.
Zajebisty. Znajdziemy to?
Znajdziemy, to jest świetna sprawa. No ale patrz, ale najlepsze, że ja teraz przejadę, te ślimaki zginą i one zaczną opowiadać sobie. I teraz do następnej zimy i do lata kolejnego minie parę pokoleń i to już będzie legenda u nich.
A on nigdy będzie wierzył.
Nigdy będą
straszyli
wierzył,
tobą mówili, dzieci w ogóle, czaisz?
Pamiętaj.
Pospiesz się, nie rozdzielaj się od, wiesz, klanu.
Tak, nie przechodź sam na drugą stronę wielkiego asfaltu, ponieważ przejedzie walec i ci przejedzie.
Zawsze będzie jeden chłopiec, który powie, nie wierzę w to. I w tym momencie Konrad jedzie. Jezus, smutno.
Nie było
to taki
przyjemne.
Wielki cmentarz. A jeżeli inne ślimaki wysłały drugie ślimaki w to miejsce i to jest ich rodzaj obozu koncentracyjnego?
No, albo...
To były aryjskie ślimaki, wysłały swoich pobratymców.
To był strategiczny ruch w ogóle. To był może, wiesz, wojenny ruch. To były te ślimaki w muszelkach zwabiły tam te bezmuszelkowe, bo to są te bezmuszelkowe, bo wiesz, jeśli jest ślimak w muszelce, to ja mam oczy.
To jest eksterminacja bezdomnych.
Bo ja mam oczy, ja widzę, kiedy jest ślimak w muszelce, bo jest duży, ale takie
albo
bezmuszelkowe
jak nie widzisz,
wyglądają
to przynajmniej potem słyszysz.
No, bo te bezmuszelek wyglądają jak, wiesz, jakby to była dziurka w drodze albo coś takiego bardzo małego i czarnego, nieważne. Są śliskie w każdym razie.
A powinni zrobić dla nich most, jakiś wiadukt.
Kurwa, dla nas powinni zrobić wiadukt. Ja tutaj mieszkam koło torów i nie mogę przez nie przejść, bo dostaję mandaty do kurwy nędzy. Ja bym chciał wiadukt. Ja pierdolę, wyobraź sobie wiadukt dla ślimaków nad chodnikiem, który musi mieć 2 metry wysokości, ponieważ ludzie tak chodzą pod spodem. Tak. I ten ślimak, kurwa, zanim wlezie na te jebane 2 metry i przejdzie nad drogą, to już to jego potomkowie przejdą na drugą stronę praktycznie.
No, to jest tak jak kiedyś, kiedy, wiesz, po lodzie się szło na inne kontynenty.
No.
Stary.
Specjalny odcinek klanu.
Stary, to jest... Ten pomysł, nie wiem, czy sprzedam ci ten pomysł na tak dobrze, jak brzmi to w mojej głowie, ale spróbuję.
Nie mam za dużo pieniędzy, ale możesz próbować.
Wyobraź sobie odcinek klanu, w którym Maciek gubi coś. Jest to najprzyjemniejszy odcinek klanu.
Dlaczego?
Maciuś gubi chromosom. Staje się normalny.
No, Mateusz. Ale ja myślę, że to by było jak w takich filmach, które, wiesz, w
no,
filmach animowanych.
Musiałby go znaleźć, nie?
No właśnie, bo oni by tęsknili za nim. Oni by stwierdzili, że to nie jest do końca on i kochali go takiego, jakim był. Poza tym teraz na przykład zaczyna podrywać laski jakieś, to im się nie podoba, nie? Woleli, kiedy był zatrzymany na etapie wcześniejszym.
Jezus Maria, wyobrażasz sobie, że rodzice tacy overprotective parents, którzy wolą, jak ich dziecko po prostu jest w domu. No. Przynajmniej wiem, gdzie jest.
Na imprezę masz dopiero 27 lat.
Masz całe życie przed tobą.
No. Wszystko przyjdzie czas, kochanie. Wszystko jest do ludzi, ale w swoim czasie.
Na wszystko przyjdzie czas. Na wszystko przyjdzie czas, mój 40-letni synu. O Jezu, stary. Także Maciek, specjalny odcinek klanu Maciek gubi chromosom.
Myślę, że możesz zrobić, wiesz, przygotujemy ci pitch, pójdziesz na meeting do Wawy.
Ale co przygotujesz mi pitch?
No pitch, żebyś mógł zrobić pitch tego odcinka, bo może go kupią po prostu.
Nie to zrozumiałem.
przygotuję ci pitch, a ty ze swoim logiem.
Myślałem, że mówisz a propos, masz 40 lat, synku, i na wszystko przyjdzie czas.
Zaraz przygotuję ci pitch.
Maćku, przygotujemy ci pitch.
Nie chcemy, żebyś szedł w życie w nieznajome, także spróbujesz najpierw ze swoją mamą.
What? Przecież to jest historia, jak on powstał. Prawdopodobnie. To może być jego origin, jakby był superbohaterem, to
origin story. Jego krewni gzili się między sobą i w ten sposób urodził się z dodatkowym chromosomem. Jest super silny i to by było na tyle.
Stary. Byłem ostatnio w ogóle na komunii takiej wiejskiej. I wiesz, że komunie są w kościołach, nie? Więc tak. Ja stałem przed tym kościołem i oglądałem, wiesz, ludzi, którzy są z tej wsi.
Tak.
I miałem wrażenie, że jestem na takim retard feście. Takim incest fest. Gdzie wszyscy w tej wsi, wiesz, od paru pokoleń się gzili ze sobą i teraz...
Mają te same twarze?
I te, no, te same upośledzone twarze.
Musiała być taka głęboka wieś chyba.
Wynikiem paru lat chowu wsobnego.
To musiała być taka głęboka wieś, co?
Wsi spokojna, wsi wesoła.
Ja ci powiem, ja tylko zaliczyłem ślub wiejski i to było też doświadczenie.
Jakie doświadczenie? Opowiedz mi o swoim doświadczeniu.
Najdziwniejszy moment z tego wieczoru, wszyscy byliśmy pijani, także wiesz, nie było to jakieś specjalnie dziwne w tym momencie, ale potem jak opowiadałem ludziom, to generalnie byli zaskoczeni, bo był taki moment, generalnie Wodzirej cały czas wymyślał jakieś gry dla pary młodej, nie? Jedna z tych gier polegała na tym, że pani młoda siedziała, pod suknią miała schowanego pana młodego, po czym w pewnym momencie udawała, że rodzi i on wychodził spod tej sukni ku oklaskom gawiedzi. Jak się zastanowisz, to było dość pojebane.
Najlepsze jest to, że on musiałby, on kurczę mógłby zrobić taką, wiesz, jeżeli on w ogóle opiekuje się ślubami, to mógłby zrobić nawet taśmę filmową, na której po prostu wszystkie pary, które obsługiwał, się rodzą i zrobić taki, wiesz, montaż. Montaż najgłupszych rzeczy, które ludzie robią na weselach.
Jak taka trochę delikatniejsza stonoga. Jak się nazywał ten film? Ludzka stonoga.
Ludzka stonoga. Human centipede?
Centipede.
Dobra. Analogi cyfra.
Chcielibyśmy żyć w cyfrowym świecie z Mateuszem.
Chcielibyśmy strasznie.
Moja rozkmina ostatnia jest taka, że jadę na Festiwal Komiksowy Warszawa, o tym będę mówił jeszcze później w afterze. I generalnie, wiesz, mam znajomych, którzy wydają tam komiksy, nie? I chcę te komiksy czytać i chcę te komiksy kupić, żeby, wiesz, żeby się to wszystko kręciło jakoś, nie? Ale nie chcę ich mieć, kurwa, na półce i nie chcę tego papieru wozić do Wrocławia, nie chcę go przewozić, jak się będę przeprowadzał, generalnie
no
nie
chcę. No właśnie, najgorsze, że jesteś świadomy tego, że posiadanie tego wszystkiego wiąże się z tym, że to leży ci na półce, zajmuje bardzo dużo miejsca w ograniczonym, wiesz, w świecie z ograniczonym miejscem, a kiedy się przeprowadzasz, musisz, kurwa, to nosić.
Tak, i wiesz, też jest tak, że mam znajomych we Wrocławiu, którzy te komiksy kupują, na przykład Belego, który kupuje pełno tego i ma prawie wszystko, tak samo mam jeszcze Grześka, który to robi podobnie, ale... Oni są kolekcjonerami. Ja nie chcę pożyczać od nich komiksów, bo będę się bał, że wiesz, że...
Że dotkniesz.
Że mnie znajdą i zabiją, jeśli coś się z tym stanie. Także tak generalnie powinienem kupić te komiksy.
Poza tym nie będziesz, wiesz, mógł czytać wtedy komiksów w miejscu o najlepszym skupieniu, na sralniku.
Też. ale przede wszystkim chcę komiks kupić, no bo jednak, wiesz, w Polsce nie ma za dużej sprzedaży.
Nie, no zawsze, że chcesz, jasne, no chcesz wspierać twórców, ja mam to samo, chcesz wspierać twórców, ale sposób dostarczenia tego jest w ogóle nie najlepszy.
Wolałbym cyfrową kopię, po prostu wolałbym cyfrową, to byłoby zajebiste. Kiedy Śledziu wydał ostatnio Czerwonego Pingwina na cyfrze, wciągnąłem cyfrę i zajebista sprawa. Bardzo jestem zadowolony.
To prawda jest, że jest dużo takich rzeczy. Ja tak samo mam z książkami, że bardzo często mi zależy na tym, no, jeżeli mam na przykład książkę nawet naukową jakąś, nie? No to spoko, mogę kupić tą książkę, dostanę ją, ale będę chciał coś znaleźć. Ja potrzebuję Ctrl F, na papierze tego nie zrobię. No. Jest mi przykro bardzo, nie? Bo mając, wiesz, bardzo często potrzebujesz takie funkcjonalności. No, jesteś o wiele więcej rzeczy jesteś w stanie zrobić z książką na komputerze, chociażby skopiować coś, wiesz, sprawdzić, przeszukać to, znaleźć rzecz, która cię interesuje, daje to bardzo dużo.
Nie, no jasne, że tak. No, ja generalnie wolę. Wolę cyfrę i przerzuciłem się na to jakiś czas temu już. Kiedy mogę, to kupuję cyfrowe komiksy i podobnie z książkami. Zresztą wolę audiobooki.
No z książką w ogóle bym chyba nie rozważał nawet kupowanie książki normalnej.
No nie, znaczy wiesz, to inna sprawa też jakbym miał na przykład dom, nie? I mnóstwo miejsca i zrobić bibliotekę w domu. Zajebista sprawa, spoko.
No nie, ale... bo i tak, no ja bym nie chciał, dlatego że masz taką wielką ścianę, to ja wolałbym dyski mieć na półkach niż książki. No. Wiesz, jak by wyglądała moja biblioteka? Byłby jeden dysk.
Jeden taki dysk na takim postumencie.
Ja, ale jeden pendrive, nie wiem. Jeden pendrive. No bo mniej więcej tak jest, nie? Jak policzysz na tym, ile się może zmieścić książek na to. I ja, że jest to super oszczędność, jeśli chodzi o, wiesz, papier i tak dalej, a z drugiej strony, no świetnie się czyta te książki. Teraz powstaje też takie oprogramowanie, które widziałem niedawno. Chyba się nazywa Spritz.
Nie wiem, czy trzeba
sprawdzić to. Jest. Tak, nazywa się Spritz, tylko muszę znaleźć ich stronę. To jest oprogramowanie, które pozwala ci bardzo szybko czytać.
A, wiem, wszystko jest, słowa są słowa są rozdzielone po środku i słowa wyświetlane są pojedynczo.
Tak, słowa są znalezione, słowa są, znaczy książka jest dzielona na słowa i wyświetlane są słowa i dzięki temu, że skupiasz się na najwięcej twojego czasu w czytaniu książki, zajmuje ci przełożenie wzroku z jednego słowa do drugiego. Więc jeżeli oni to zrobią za ciebie, a ty trzymasz wzrok w jednym miejscu, to jesteś w stanie przeczytać bardzo szybko.
Tak, tylko trochę się zastanawiam, jakie jest zastosowanie tego.
To znaczy?
Bo nie wiem, jakie książki mógłbym tak czytać, bo jeśli czytam książkę fabularną, to potrzebuję czasem się zatrzymać i zastanowić nad czymś, co przeczytałem. Jeśli czegoś się uczę, to praktycznie tak samo. Potrzebuję przelecieć parę razy coś na przykład.
Nie miałbym problemu, żeby mieć tak jak w... W audiobookach na przykład masz tak, że cofnij się o minutę, cofnij się o 20-10 sekund. No. Takie przyciski są, nie? Więc gdyby taki przycisk był w tym, że cofnij się o ileś tam słów i cofnij się o ten, to nie miałbym problemu z tym, wiesz, żeby co, się zaadoptować.
Ja nie mówię, że to...
Idę to spróbować. Będę chciał to spróbować. Na pewno mam jeszcze problem, bo jeszcze chyba nie przeczytałem tam ostatniej Gry o Tron czy coś takiego, więc spróbuję odpalić Gry o Tron w tym.
O, a to można tak zrobić, że odpalasz normalnie e-booka w tym?
Jeżeli masz, no to przecież bierzesz tam aplikację i odpalasz to, wiesz, na czymkolwiek, co tam jest.
Ej, zajebiście.
Przecież to sam, to znajduje, to na słowach ma działać, nie? Mhm. Więc to powinno działać na strumieniu danych.
Spróbuj.
To powinno działać na jakimkolwiek tym.
Ja nie mówię, że to nie będzie działało, ja mówię tylko, że nie mogę sobie tego jeszcze wyobrazić. Musiałbym zobaczyć przykład, który by działał.
No są aplikacje na telefony, nie?
No.
Więc to jest spoko, wiesz, raz, że zajmuje ci to mniej, aha, przy okazji, to nie masz, raz, że te słowo zajmuje mało miejsca, bo to jest tylko słowo.
Słowo?
No bo to
w sensie mało miejsca na
wyświetlaczu. W sensie wyświetla ci się tylko jedno słowo, nie?
Tak.
Więc nie stoi na przeszkodzie, żebyś miał podgląd całej książki pod spodem. Mhm. I mógł sobie kliknąć konkretne słowo, żeby od tego momentu zaczął ci czytać.
Mhm, jasne.
Fajnie to. Naprawdę, jeszcze tego nie testowałem, ale wygląda to naprawdę fajnie.
Przetestuj. Jestem ciekaw, jak to będzie działało faktycznie przy czytaniu książki.
Myślę, że może być bardzo spoko.
No. Dobra, przejdźmy do newsów. Zacznijmy od plotki, którą wynaleźliśmy w sieci przed chwilą. Nieczyści na czysto. Nieczyste zagrywki, jak wspominaliśmy, się zakończyły. Ostatni odcinek wyszedł w poniedziałek. Ale... pojawił się na Facebooku fanpage i pojawiła się strona w internecie niezatapialni.pl, które wydaje nam się, że jest nowym projektem panów od nieczystych zagrywek.
Super, fajnie, że to się nie skończyło i fajnie, że to działa dalej.
W tym, mają guźdźca 8-bitowego w tym, w awatarze i w obrazku.
Bardziej, że prawdopodobnie w nieczystych zagrywkach, bo teraz właśnie wyszedł chyba, właśnie w tym momencie, albo przed parę minut temu wyszedł ostatni odcinek nieczystych. Mhm.
W poniedziałek chyba wyszedł.
Wczoraj, tak, wczoraj. No. Bo to podejrzewam, że w nim powiedzą o tym.
No właśnie nie mówili o tym w nim, ponieważ słuchałem go. Chyba, że dotykałem się, bo byłem pod prysznicem, kiedy go
słuchałem. Chyba, że jako, że to jest oficjalnie, to nie chcą.
Możliwe, że nie chcą.
Bez propagować.
Tutaj też nie jest jeszcze napisane tak naprawdę nic. Na każde pytanie odpowiadają oink. ale w logo mają Wiedźmina patrzącego na łódkę z trzema postaciami w środku.
No, rysowaną przez tego samego rysownika, co rysuje o nich chyba. Nie wiem, czy to laska nie rysuje.
Ja nie wiem za bardzo. Także
co nie zmienia faktu, fajnie. Trzymamy za was kciuki. Jeżeli chcecie, to w następnym odcinku jeszcze przypomnimy o tym, jeżeli wyjdzie coś spod ich mikrofonu.
Tak, damy znać.
Będzie spoko. A propos takich nowych rzeczy, stary. Jest coś, czym ja się jaram trochę. Jest śliski George.
Szybki George, do cholery.
Jeszcze szybki George. Szybki, śliski George. Jest.
Dlaczego się jarasz? Powiedz mi.
Jaram się, bo być może ten... Jaki twój... Bo najpierw musimy powiedzieć, o co chodzi. Wychodzi nowy serial, w którym będzie Flash. Tak. Flash z DC.
Tak. On taki będzie ustawiony... Szybko biega.
On będzie ustawiony w taki koleś ubrany w czerwony spandex, który szybko biega. Mhm. No i teraz pytanie jest takie. Jeżeli ten szybki George będzie biegał i będzie biegał w uniwersum DC, to znaczy, że powstanie więcej takich seriali, w których będą. I to by mi się podobało. Fajnie, gdyby Marvel poszedł w tą stronę. I Skina przeszedł też w uniwersum seriali. Tak.
Ale
jak przeszedł z agentami.
Nie mają,
no mówisz o agentach, tak? No S.H.I.E.L.D.
Tak.
Tak, tylko że ten S.H.I.E.L.D. nie ma, jak to się mówi?
Aktorów?
Tak, on nie ma praw w ogóle, wydaje mi się, że do niczego.
Nie, no ma, wszystko jest to samo.
No jak? Dzieje się w uniwersum DC, ani przez Marvela, ja ani przez chwilę nie widziałem.
Jest nawet Coulson.
No jest ten jeden Coulson i nic więcej.
No bo nie mają kasy na resztę tych postaci.
No właśnie, i to jest smutne, że mają ograniczony budżet.
Ale Flash też będzie miał ograniczony budżet. Te kilka scen, które
ale
były
przez to,
z efektami.
Że nie jest, ale ten przez to, że nie jest tak znany Flash, no. I ci superbohaterowie nie są... No, widziałem w tym trailerze, że pojawia się tam na przykład ten... Green Arrow na przykład też, nie?
No i zajebiście, bo Arrow też już ma swój serial, także wiesz, no i fajnie,
ale
że robią
ten. Właśnie to mi się podoba, to będzie super alternatywa dla tego.
Robią uniwersum.
Zatem co ci się najbardziej nie podobało w Green Arrowie?
Wszystko mi się podobało, tylko to był ser, na maksa serowy serial. Taki chujowy i wie o tym.
No stary, tobie się nie podobało to, że koleś strzelał do ludzi z łuku, bo to było straszne. No to ten bohater nie ma łuku, tylko biega szybko.
Faktycznie przekonałeś mnie, Mateusz. No, dam ci jeden argument, nie ma łuku.
Wyeliminowałeś najgorszą rzecz, która ci tam pasowała.
Tak,
nie pasowała. No to serial powinien podskoczyć o wiele lepiej.
Plus, jeszcze jedna rzecz jest, która mnie przekonuje. Supermoc Flasha jest bardzo łatwa do nakręcenia bez efektów specjalnych dodatkowych. Wystarczy, jest taka technika, która jest podobna do stop motion, tylko że robisz zdjęcie w momencie, kiedy osoba się porusza i masz taki blur biegający. Mhm. To jest naprawdę łatwe do zrobienia i wydaje mi się, że generalnie jeśli ktoś się porusza szybciej niż wzrok, to możesz bardzo łatwo robić fajne sceny z wykorzystaniem tych mocy. Wiesz, rzucasz w powietrze kartki papieru, które sugerują, że on się przebiegł i masz go po drugiej stronie pokoju. Generalnie no mnóstwo, wiesz, zabiegów takich praktycznych, które nie będą potrzebowały 3D.
Nie, no właśnie mam wrażenie, że jeżeli to będzie dobrze zrobione, to liczę na to, że wiesz, ta moc jest tania w nakręceniu.
No właśnie. Tak,
więc wydaje mi się spoko. Z drugiej strony Arrow nie ma supermocy żadnych.
Nie ma.
Więc jest chyba jeszcze tańszy do nakręcenia.
Musi kupować strzały.
Wiesz
co, ja się zgadzam, może być spoko, tylko mnie ten zwiastun nie porwał po prostu w niczym zupełnie.
Mi się podoba, ja nie mówię dla mnie, nie mówię już dla nas, ale dla nowego pokolenia.
Dla naszych dzieci.
Dla naszych dzieci, zostawiamy spuściznę.
No, ja myślę, że zanim będą nasze dzieci, to jeszcze wyjdzie 10 takich różnych seriali. Może moda na superbohaterów przeminie i wróci moda na Cthulhu albo coś takiego.
No jestem ciekaw, co będzie takim takim retro, w sensie, co będzie spowodowane odbiciem tego.
Że jak? Kiedy...
No bo
co wróci, kiedy to przeminie?
Teraz jest moda na geekostwo. No. I na wszystkie rzeczy eksploatowane są związane z geekostwem, więc jestem ciekaw, czy będzie takie retro, w którym kultura odbije to i wróci do takiego mainstreamu.
I będzie ten...
pójdzie w coś jeszcze zupełnie innego.
Sport będzie na topie.
Tak, właśnie tak mi się wydaje, że może, no, możemy znowu wrócić do tanich filmów o tych, o futbolistach.
Tylko, że patrz, bo nerdowskie rzeczy są popularne, dlatego że nerdzi dorośli i nerdzi są bystrzy, także przejęli generalnie popkulturę i władzę.
To kto teraz...
Kto teraz jest uciskany i
przejmie... teraz jest ciemiężony.
I przejmie władzę? Nie wiem, w sumie. Wydaje mi się, że nerdzi wciąż, nie?
Ciemiężony. Może... Wiem, jak to będzie. Stary.
Jak, no?
Chuje.
Chuje?
Chuje są ciemiężeni.
A co jaką rozrywkę preferują chuje?
Chuje? No nie wiem, będą jechać po ludziach na przykład.
W sumie, czyli więcej reality show.
Mhm. Pójdziemy w taką taniość.
No to faktycznie wszystko się przerobi ponownie, no bo reality show były popularne zanim nerdowskie rzeczy weszły w popularność. Kiedy my byliśmy młodsi, to były reality show popularne w Polsce. Także może to będzie się tak goniło jedno drugie.
No, byłoby spoko. A propos nerdowskich rzeczy w ogóle. Odpaliłem sobie ostatnio w wolnym czasie w pracy jakąś relację z League of Legends. Z zawodów. No. Kurczę, jak fajnie to poszło do przodu, że możesz oglądać, że to jest fajnie zrobione w ogóle.
Zawody?
No, są fajne do oglądania po prostu.
No, bo
że oglądasz, jak ktoś stary.
Widowisko,
czy jak byłeś młody, pomyślałbyś, że fajnie jest patrzeć, jak ktoś gra?
Nie, i wciąż nie chciałbym oglądać, jak ludzie grają w League of Legends.
Ja bym chciał, ja od czasu do czasu oglądam i się dobrze jaram. Grałem na tyle, żeby wiedzieć mniej więcej, na czym polegają zasady. Mhm. Trochę mi to przypomina sportowców, nie? Że oni kiedyś też grali w piłkę nożną i teraz chcą sobie popatrzeć. Więc może zamieniam się w swojego starego.
Tak, tylko nerda.
Który siedzi przed telewizorem, ja będę siedział przed YouTube'em i mówił, nie, czemu nie podałeś do niego?
Podaj piwo.
Czemu ukradłeś mu piwo? Tego. Czemu ukradłeś mu killa?
Zninjował cały lud.
Jestem ciekaw, co z tego wyjdzie.
Nie wiem, no e-sport się robi popularny generalnie, wiesz, są ludzie już, którzy utrzymują się z tego albo chcą być tak dobrzy, żeby się z tego utrzymywać.
Znaczy, no wiesz, to raz, że sam ten e-sport się utrzymuje, a z drugiej strony ludzie na streamowaniu się utrzymują.
Tak.
Wiesz, to nie było tak kiedyś, że... I teraz nawet więcej ludzi utrzymuje się ze streamowania, zrobienia głupich rzeczy nawet. Wiesz, kiedyś miałeś jednego kolesia, był powiedzmy Remy Galliard, który robił, stawiał piłkę i kopał ją do koszy i tak dalej.
No.
Nie? I robił te wszystkie swoje rzeczy i to była jedna osoba, która z tego się utrzymywała. Wiesz, że robił głupie rzeczy po prostu. A teraz wszyscy mogą, wiesz, założyć swój kanał i na YouTubie i wrzucać te rzeczy i z tego mieć kasę. Więc to jest fajne.
Tak, znalazłem dzisiaj na YouTubie takiego pali, który buduje dziwne rzeczy w swoim garażu. Na przykład buduje silniki odrzutowe z rur takich starych. Mhm. I testuje, podłącza to do roweru. I zawsze testuje te rzeczy bez kasku. I aż mnie tak dreszcze przechodzą, jak widzę, jak on zapierdala na tych rzeczach. I wiem, że zaraz będzie katastrofa, nie? Czasami coś mu się stanie, czasami na przykład buduje coś, co jest napędzane na gaz i luzuje butlę z gazem, dlatego że potrzebuje dostać się do jakiejś śruby, zapomniał potem to zakręcić z powrotem i kiedy to włączył, to wybuchło, nie? I miało poparzenie drugiego stopnia.
Jezus
Maria. I zrobił filmik z przecinania bąbli na swojej ręce, ponieważ musiał ropę upuścić.
Jezus Maria, co?
Zbudował sobie, kojarzysz Wall of Death? To jest taka... Budujesz taką gigantyczną drewnianą miskę, w której jeździsz motocyklem poziomo. Bo jeździsz za pomocą siły odśrodkowej, jesteś na ścianie, jeździsz. To zbudował coś takiego, taką konstrukcję i zapierdalał na skuterze w środku.
Fajny, ale fajny w ogóle, wiesz, nie chodzi o to, że samo jeżdżenie jest fajne, ale chodzi mi o fakt, że ludzie, którzy mogą, wiesz, mogą robić swoje hobby, mogą się bawić po prostu przez całe życie.
No.
Mając jakiś, naprawdę musisz mieć, nie wiesz... Wszystko, jeżeli robisz cokolwiek interesującego, to jesteś w stanie to nagrać i się tym dzielić z ludźmi praktycznie.
Tak. Ten koleś, jest taki, jakby Discovery miało własnego Jackassa. To było mniej więcej coś takiego.
Mythbusters meet Jackass.
Coś takiego. Ja podeślę ci ten kanał, może ci się spodoba. To jest takie...
Jezus. Czyli mówisz, że idziemy w stronę takich właśnie naukowców. Tylko... Ale Johnny Knoxville.
Ten koleś nie jest do końca naukowcem, on jest bardziej konstruktorem. On
inżynierem.
Ma warsztat i napierdala.
No inżynier kaskader.
Tak, nie wiem ile w tym jest nauki, stary, ile z tego jest, ile się tego nauczył w praktyce.
No jeżeli jesteś w stanie robić coś, no to wiesz.
I przez cały czas krzyczy i przez cały czas gra heavy metalowa muzyka.
Ale spoko, to mi się strasznie podoba, bo to oznacza, że powoli zmierzamy w stronę takiej, wiesz, coraz większej wolności. Kiedyś, żeby ten koleś mógł robić to, co chce, musiałby, wiesz, chodzić na 8 godzin do pracy i potem poświęcać może, wiesz, godzinę na naprawianie samochodu czy robi konstruowanie swoich rzeczy. No. Teraz może robić to, co lubi 24 godziny na dobę.
Pewnie. No kurde, może za parę lat sam będę utrzymywał się z komiksu. Czy pójdziemy aż tak daleko?
Jestem ciekaw, co będzie, wiesz, z następnym pokoleniem. Czy nasze dzieci na przykład będziesz mógł mieć dziecko, które w wieku 10 lat będzie już mogło się samo utrzymać z powodu tego, że będzie robiło ciekawe rzeczy i będzie mogło się
no
tym dzielić,
będzie,
nie?
Miało, to tak naprawdę zależy od tego, czy będzie miało zacięcie na media, nie? W sensie, taki wiesz, zmysł do tego, jak zrobić coś w mediach.
No z drugiej strony uwagę, jest... Nie? No nie do końca, bo jesteś w stanie taką, wiesz, takie dziecko wysłać na kurs jakiś, jak się zrobić taki kurs nawet, jak się zaprezentować. Tych takich tipów jest tylko parę, nie?
Tak, tylko to też nie do końca wystarczy, bo teraz, zobacz, jakbyś teraz na przykład próbował zrobić kanał ze streamowaniem, byłoby ci się strasznie trudno wybić, to trzeba znaleźć coś, co jest niszą, co jeszcze nie zostało wyeksploatowane na maksa, nie?
No ale to w każdym trzeba mieć najpierw pomysł, nie? Na wszystkim trzeba mieć albo pomysł, albo robić to dobrze.
Tak. No ale trzeba mieć zacięcie do tego, żeby wymyślić coś fajnego. No ale to wiadomo, zakładajmy, że nasze dzieci będą mądre.
No ja zakładam, bo te głupie mnie nie znajdą. Mówiłem chyba już o swojej teorii.
Mówiłeś mi, nie wiem, czy mówiłeś słuchaczom. Chcesz powiedzieć?
Mam taką teorię, że najlepszą rzecz, którą możesz zrobić, to jest to co ja bym chciał zrobić. Chciałbym mieć dużo dzieci, powiedzmy tak z 20, może więcej. Wszystkie będą z różnymi kobietami. I
sprawa musiałbyś uprawiać seks przynajmniej 20 razy.
Tak, przynajmniej.
Wow.
Chyba, że bliźniaki.
Tak.
Ale sprawa jest taka, że bierzesz te dzieci i teraz zostawiasz im notkę, jak cię odnaleźć. I wysyłasz ich na taki, wiesz, hunt, że muszą rozwiązać zagadkę, żeby ciebie odnaleźć. I teraz dzieci będą rosnąć, będą się tam wychowywać i kiedy ciebie odnajdą, no to będziesz wiedział, że odnajdą cię tylko te, które... potrafią rozwiązać to skomplikowane serię zagadek. To znaczy, że odnajdą cię tylko mądre dzieci i będziesz miał tylko mądre dzieci. A tych głupich nawet nie będziesz wiedział, że istnieją.
No, albo założysz, zrobisz takie pułapki, żeby ginęły po drodze.
Pułapki?
Taką kurwa świątynię, jak w Indiana Jonesie. Dopilnuję, żeby dziecko, które cię znajdzie, widziało Indiana Jonesa. Inne nie przeżyją świątyni. Będziesz kurwa musiał co tydzień jeździć do tej świątyni i uzupełniać doły z piaskiem albo coś, bo wiesz, są takie mechanizmy tam, nie? Które wiesz, piasek się wysypuje i spada kolumna, ale musisz tą kolumnę później podnieść i wsypać piasek ponownie, bo inaczej następne dziecko znajdzie tylko przewróconą kolumnę i szkielet pod spodem.
No, ale to jest fajny motyw.
To była ta rozkmina, gdzie jak rozkminisz, że Indiana Jones wchodzi do świątyni i są te pułapki właśnie, które są tak naprawdę jednorazowe. Jeśli ktoś wcześniej wszedłby tam, to te wszystkie pułapki byłyby już dawno odpalone. Nikt tam nie pójdzie napełnić.
Dlatego Indiana Jones puścił nazistów.
Tak.
Najlepsza rozkmina jest taka, że poszukiwaczy zaginionej Arki, tak? Tak jest po polsku?
Tak.
Że w Big Bang Theory rzucili, że ten film w ogóle by się nie zmienił, gdyby Indiana Jonesa nie było.
To prawda. No ale to też nie, chyba nie chodziło o to, że Indiana faktycznie kogoś tam uratował świat, nie? Tylko on był zamieszany po prostu w całą sprawę. On sam chciał znaleźć tą Arkę. W sensie on chciał ją znaleźć nie dlatego, żeby przeszkodzić nazistom, tylko dlatego, że chciał kurwa znaleźć Arkę Przymierza. Także ten argument nie niszczy dla mnie filmu. Zniszczyło go dla mnie to, że oglądałem go już zbyt dużo razy. I mam go dosyć. Wirtualne złote jaja. Austin Stewart zbudował wirtualne gogle dla kur, dzięki którym zwierzaki mogą hasać po wirtualnej farmie, a my możemy je upychać do cierak. I teraz...
Ale to jest fajne przynajmniej. Taki Matrix. A to jest już Matrix w ogóle.
Tak. I jak się...
Są... Wyobraź sobie, że kury mówią. Są farmy. na których góry nie są hodowane, lecz są uprawiane. Wiesz, chciałbym zobaczyć kurzego Neo w goglach i Matrixie.
Co potrafiłby... Potrafiłby złożyć sam siebie w jajku.
Byłby w Matrixie. Spróbuję znaleźć Chicken Neo. Jest, ale jest od tyłu.
Jak to?
Kurczak w płaszczu.
Co?
Znalazłem takiego kurczaka w płaszczu.
Może i tak, ale wiesz, to jest tak naprawdę stunt i prowokacja do rozkminy nad humanitarnym traktowaniem zwierząt, nie? Teoretycznie. Ale jak dla mnie, bo wiesz, no kura niekoniecznie ma taką samą priorytetyzację zmysłów jak ludzie, że polega głównie na wzroku. Trzeba tylko rozkminić, który zmysł jest dla kury główny i możemy jechać z koksem, można zrobić im wirtualne gogle, dlaczego nie? Jeśli kura polega na węchu, no to zakładasz jej taki coś, co generuje węchy. Węch łąki na przykład.
Zapach. Znalazłem dokładkę do naszego odcinka.
Trzecią?
Tak.
I trzy. Plak
tak. Wirtualne co to ja. Ale to jest fajne, te kury będą, wiesz, mogły, będzie im lepiej tam.
Jest, rysowałem taki komiks kiedyś do scenariusza Dema z Demlandu, gdzie pasterz miał owce i został za i psa pasterskiego. Komiks nazywał się Półpies Pasterski. I napadli ich wikingowie i zabili wszystkie owce i przebili psa mieczem. I pasterz zabrał psa do szpitala i poprosił, żeby go uratowali. I okazało się, że miecz ma takie szczerby, które idealnie wpasowały się w drogi oddechowe psa, tak że pies może żyć. Ale będzie musiał być podtrzymywany przez maszynę i założyli mu takie gogle, żeby mógł żyć w wirtualnej rzeczywistości. I ten pies w tej wirtualnej rzeczywistości siedział na polu i miał pasterza na kolanach i go głaskał.
Pamiętam, to widziałem, całkiem spoko.
O, Jezus, to był dziwny koniec. Ale wiesz, Dem przewidział gogle dla zwierząt generalnie. To jest dopiero wizjoner.
Foka płacze, ale to jest fajne w takim razie, bo to znaczy, że możesz teraz zabierasz trochę argument w ogóle
walcząc o prawa zwierząt?
Na przykład. Ciekawe, czy w Matrixie były roboty, które walczyły o prawa ludzi?
Dobra rozkmina. Teoretycznie nie powinno być, nie? Chyba, że...
Nie, no bo masz według... Nie, no dlaczego? Bo masz komitety. W najlepszy sposób chyba na decyzję taką to jest komitety, nie? Że robisz różne sztuczne inteligencje, które podejmują decyzje w oparciu o jakiś konsensus.
Aha, żeby znaleźć najlepsze rozwiązanie na pewno, nie?
No, że masz... No, to żeby jak najwięcej spróbkować, nie?
Tak.
Tak jak było w tym. W Mass Effectie był Legion. Mhm. I Legion, jak cię poprosiłeś go opinię, to mówi, że ileś tam ludzi, ileś tam głosów jest oddanych na tak, a ileś na nie.
Czyli teoretycznie musiały być sztuczne inteligencje, które dostały takie założenia, przy których były za tym, żeby ludzkości pomóc.
Albo w tą stronę się rozwinęły, nie? Bo rozwój jest też losowym jakimś.
Czyli teoretycznie, jeśli byłaby jakaś furtka, która pozwoliłaby im się zbuntować, żeby walczyć po stronie ludzkości, to wtedy by pomagały.
No, Neo był też tak. No, były też takie programy przecież, które pomagały. No, były, nie, poczekaj, były przecież.
Te architekt?
No, architekt, ale Merrowing też na przykład pomagał im tam w pewnym czasie.
A on nie był bardziej. To był ten, który był. Który posuwał Monikę Bellucci.
No, która też była programem, która pomagała.
Tak, ale oni byli bardziej neutralni, chyba oni handlowali z ruchem oporu, nie? Nie było czegoś
no tak, ale nie mieli problemów, żeby z tym ruchem oporu w ogóle, wiesz, być. Cześć, no, że co mi chodzi.
Tak, tylko oni byli bardziej takimi rogue programami, które żyły sobie na swój własny rachunek, tak jak w sumie agent Smith chciał też wyrwać
się. No to ta przecież, Wyrocznia, nie? Mhm. Która co prawda była programem zrobionym przez Matrixa szczegół. Spoiler!
Spoiler, jeśli nie widzieliście, stary, kurwa, najważniejszego filmu science fiction.
15 lat temu był Matrix.
Tak.
Wiesz to?
Ta 15? Wiem tylko, że są dzieci, które go nie widziały i to jest dla mnie zbrodnia.
Dzieci są normalni ludzie, którzy go nie widzieli.
To jest rozbrodnia. Jeśli już nie widzieliście Matrixa, polecamy. Myślę, że można powiedzieć, że polecamy. Jest spoko. To jest ważniejszy film niż Władca Pierścieni, Harry Potter i dowolny inny film. To jest praktycznie najważniejszy film w ogóle chyba dla mnie.
No, jeden z, to prawda, że to przełomowych filmów.
Jeśli miałbym ci podać lepszy film niż Matrix, który widziałem, to nie wiem, czy jestem w stanie podać lepszy film.
Ja bym się musiał zastanowić, ale Matrix jest przełomowy na wiele sposobów, bo nie tylko chodzi o samą fabułę, nie? Mhm. Ale Matrix byłby też mocnym przełomem w kinematografii, gdzie efekty specjalne zaczęły być. Tam pierwszy raz pokazano te, wiesz, te rzeczy.
No, niektóre z tych rzeczy na pewno.
Na linach większość rzeczy, nie? Nie licząc takich starych filmów kung fu.
Tak, ale też ten motyw z kamerami, które są, jest 20 kamer ustawionych dookoła, żeby zrobić obrót postaci w powietrzu, nie?
Bardzo dużo nowych technik było wprowadzonych w Matrixie. Jestem ciekaw, czy ludzie, którzy teraz by oglądali Matrixa, pomyśleliby, że to sztampa. Tak jak ja, jak czytałem Władcę Pierścieni po czasie.
Aha, to są rzeczy, które już widzieli w wielu różnych filmach. A nie
ja mam taki problem, że dla mnie Władca Pierścieni po czasie jest, jak czytałem go po czasie, to był sztampą, bo jest klasyką, ale jest tylko klasyką.
Tak, mieliśmy tą rozkminę. Jeśli ktoś z naszych słuchaczy widział jeszcze Matrixa, mam nadzieję, że jest to...
Ej, oglądnijcie i powiedzcie.
To obejrzyjcie i opowiedzcie. Obiecuję nie śmiać się, że widzieliście
mamy,
się wcześniej.
Mamy młodszych słuchaczy. Był Misiek 98, coś takiego był. Jeśli jeszcze nas słuchasz, powiedz, czy widziałeś Matrixa, a jeśli nie, to proszę obejrzyj i daj nam znać.
Fuck, ten film jest prawie starszy od niego. Taki masakra, Jezus Maria, to jest straszne.
Otworne.
To jest dopiero przerażające.
Wiesz, mój podryw gimnazjalistek kończy się, kiedy mówię, że byłem w kinie na Król Lwie, nie?
No, on patrzy na ciebie i mówi, myślałem, że to legenda.
O, stary.
Who you gonna call?
Who you gonna call? Ghostbusters. Stary. Karim Abdul-Jabbar, legenda koszykówki. Przy okazji, Karim Abdul-Jabbar jest też świetnym imieniem dla postaci z Gwiezdnych Wojen. Mówi, że więcej osób wierzy w duchy niż w rasizm. Więcej białych ludzi wierzy w duchy niż w rasizm.
Powiedział więcej białasów, także automatycznie możesz uwierzyć w rasizm. More whites.
No, a białas to jest cracker.
Tak, ale nie powiedział more white people albo white Americans, tylko napisał more whites.
More whites, a,
tak
że
blacks. Napisał more blacks.
Okej, spoko.
Yo, more whites believe in ghosts and racism, yo.
Yo. Co ciekawe, przedstawili dane z dwóch sondaży,
tak.
I one potwierdzają to trochę. Jeśli chodzi o to, 30% białych ludzi miało jakiś kontakt ze zmarłymi, a 16% białych twierdzi, że jest dużo rasizmu. 40% twierdzi, że jest trochę.
Ale też ładnie ukrył tutaj statystykę, że dużo więcej czarnych ludzi wierzy w duchy tak naprawdę niż białych.
Wiesz dlaczego? Bo widzieli duchy. Widzieli więcej duchów. Z kapturami.
O fuck, mamy kolejne połączenie. I've seen ghosts, man. They killed my grandpa.
Ja myślę, że czarni wierzą... U czarnych jest to połączone. Wiara w duchy z wiarą w rasizm.
No. Tylko wiem,
albo
coraz mniej
w momencie, kiedy przestają wierzyć w duchy, zaczynają wierzyć w rasizm.
A może biali po prostu są mniej rasistowscy i twierdzą, że wiesz, nie ma rasizmu, ponieważ oni nie są rasistami.
Ja mam straszny problem w ogóle z rasizmem i z tego typu rzeczami.
Znaczy, to jest u nas problem dosyć teoretyczny, bo nie mamy w Polsce przedstawicieli za bardzo.
Nie, to nawet nie chodzi o to, ale na przykład są też geje, nie?
Tak.
Ja mam problem z byciem za bardzo czułym na pewnym punkcie.
O tym, że świat za bardzo o tym gada?
Nie, że ty nie możesz powiedzieć nic, bo musisz bardzo, przy czarnych czy białych, musisz uważać bardzo na słowa, bo cokolwiek nie zrobisz, to oni ci powiedzą, to jest rasistowskie, albo to jest homofobiczne. Nie, ja po prostu mówię opinię. Koniec. No,
tak, ale nie wiesz tego, bo nie spotykasz czarnych ludzi. W sumie wiemy to tylko z telewizji.
No nie, ale to tak samo jest, wiesz, z byciem, to ci mówią, że jest, to ci kobiety powiedzą ci, że jesteś seksistowski, wiesz o co chodzi.
Ale wciąż wydaje mi się, że to są rzeczy związane z tym, że mamy tego mało. Mało spotykasz gejów, którzy są otwarci, i mało spotykasz czarnych ludzi, przez co nie jesteś przyzwyczajony, więc automatycznie sam czujesz też, że wiesz, takie spięcie trochę.
No tak, bo jesteś rasistą, kiedy nie spotykasz ludzi. No jasne, że tak, żeby zwrócisz uwagę na czarną osobę, jeśli żyjesz w Polsce, bo normalnie nie widzisz czarnych osób na co dzień.
Tak, tak, tak. No to mi chodzi.
Będziesz zachowywał się jak typowy rasista i taka osoba powinna to umieć zaakceptować.
Podejrzewam, że umie.
Jak jedziesz do Indii, to wszyscy się na ciebie patrzą i ty nie mówisz: hej, jesteście rasistami, bo patrzycie się na moją... Czy w Chinach mówisz: patrzycie się na moją białą twarz.
Stary, mam ten... Mam koleżankę, z którą pracowałem.
Pytacie, czy to prawda, co mówią o białych penisach.
Słuchaj, mam koleżankę, z którą pracowałem, która była lesbijką. Jest lesbijką. I powiem ci, że kiedy dowiedzieliśmy się na początku tego, to zadawaliśmy jej mnóstwo pytań. Bardzo, bardzo, bardzo tych, bardzo standardowych.
No i obowiązkiem takiej osoby jest odpowiedzieć na te pytania.
Ich chotaliśmy jak małe dziewczynki przy tym i ona bardzo cierpliwie odpowiadała i była bardzo wyrozumiała, także...
No i tak powinno to działać, ale w momencie, kiedy ty mówisz, ale najgorsze, ja mówię jeszcze o takich sytuacjach, kiedy ty mówisz normalną rzecz,
tak.
Nawet nie masz na myśli bycia rasistowskim, a ktoś ci powie: teraz jesteś rasistą i ja się obrażam za to. No, ludzie, sakra to jest. No, chodzi mi o to, że ludzie strasznie wykorzystują to i grają tą kartę po prostu.
Wiem, o co chcesz, co mówisz, ale nie spotykam się z tym za bardzo, stąd ciężko mi coś powiedzieć więcej.
No, ja to widzę bardzo często.
Bo jest to bardzo egzotyczne.
Jeśli nawet nie w takim, wiesz, życiu codziennym, to na internetach.
Tak, w internetach.
Czy bardzo często, nie wiem, nawet w telewizji, w programach, we wszystkich takich...
Wiesz, żyjemy w czasach dużych przemian społecznych.
Jest mi przykro na przykład, że osoby publiczne tego rodzaju, jak jacyś właśnie dziennikarze i tak dalej, muszą strasznie uważać na słowa,
tak,
które piszą, bo może się okazać, że nagle ktoś się doszuka rasizmu w twoim komentarzu i ty będziesz musiał się tłumaczyć strasznie.
Tak, dlatego warto, dlatego warto być podziemnym dziennikarzem jak my. Nie musisz się niczym przejmować.
Wyszliśmy z podziemia, stary. We're from underground, man.
Nie musimy, nie odpowiadamy przed nikim, teoretycznie. Nie, już do końca.
W każdym razie, to takie, właśnie, ale to jeszcze, a dobra, tu mówiliśmy o rasizmie, ale tak samo jest z religią.
No.
Że może się okazać, że cokolwiek powiesz o religii, ludzie... Zwykle ja staram się w jakiś sposób ośmieszyć to, ale są sytuacje, kiedy nie jest i ludzie i tak się doszukują tego na siłę.
No,
przykładowo
znaczy,
jakieś tam dowcipy, które były o papieżu, które robione były przez kamerę.
Tak, gadaliśmy o tym. No.
No, one wcale nie były jakieś straszne, a ludzie doszukiwali się w tym czegoś, czego tam nie było. Paskudne to jest. To jest ze strony tych osób. Straszne.
Ponieważ
paskudne.
Ludzie mają kij w
czysta
dupie.
Czysta zagrywka. Kij w dupie.
Mają kij w dupie. A propos dupy.
Ja jeszcze tylko ci powiem jedną rzecz, że mam bardzo, a propos duchów, mam bardzo fajny test, żeby sprawdzić, czy twój dom jest nawiedzony.
Jaki to test?
Nie jest.
To nie był test. To było bardzo nienaukowe, Mateusz. Bo wykluczyłeś...
To było bardzo dobre.
Nie, wykluczyłeś od razu możliwość, a musisz być otwarty, musisz, wiesz, naukowo sprawdzić to.
Tak. Hej, Konrad.
No?
Też swój dom?
No.
Nie jest nawiedzony.
Uff. Wracając do dup. Dostałem. Ja ostatnio miałem dużo rozkmin toaletowych i na Twitterze, i na podcaście. I otrzymałem tutaj na właśnie za pośrednictwem Twittera, przypominam, hashtag IBPodcast. Już teraz zgubiłem, od kogo to dostałem. Zaraz znajdę. Dostałem recenzję deski klozetowej, która myje ci dupę. To w ogóle jest kanał YouTube'owy Bidet Plus. I na tym kanale masz recenzję najróżniejszych desek klozetowych, które myją dupę. Od Kamila jest to. Chyba jest 4 czy 5 recenzji desek. O, no, pani tutaj coś mówi. Ta akurat deska nazywa się Toto S350E Washlet. I to jest taka decha, która jest taka, ona jest grubsza niż zwykła deska klozetowa, tak 2 albo 3 razy. Siedzi sobie na kibelku, ty na niej siadasz. Ona może być podgrzewana, masz pilota w ogóle do niej, takiego jak do telewizora.
Po co miałbym na niej siadać?
Na desce klozetowej? Żeby się wysrać.
To nie, to się podnosisz deskę klozetową.
Podnosisz deskę, ale pod spodem jest druga. Ona jest dwuczęściowa, jedna jest zamknięta.
Dlaczego nie powiedziałeś?
No, zawsze masz deskę dwuczęściową, jedna jest do siedzenia.
Nie, ale powiedziałeś, że na tym siadasz i to ci podgrzewa.
Tak, ale to jest podgrzewa. Ta dolna część jest podgrzewana i możesz wybrać, że albo chcesz temperaturę pokojową, albo chcesz cieplejszą, cokolwiek. Ustawiasz temperaturę i kiedy już zrobisz, co masz zrobić, to masz dwie opcje. Masz opcję męskiego mycia i damskiego mycia. No ja zakładam, że o czymś się różnią. A kiedy już zostaniesz umyty, generalnie wysuwa się taki pręcik z turbinami i on psika ci w miejsca, które były używane. Psika ci w dupę wodą.
Jezus, jest to wygląda dosyć strasznie.
A najlepiej, że potem włącza się jeszcze dmuchawa, która cię suszy. Także nie tylko jesteś umyty, ale jesteś też suchy.
Kiedy powstaną takie same narzędzia do masturbacji, że tylko naciskasz przycisk?
No, są takie narzędzia różne, wibratory przecież.
No, wibrator musisz w jakiś sposób, wiesz, obsługiwać go.
Niekoniecznie, dla kobiet są, na pewno są jajeczka takie, to wsadzasz i masz zdalne sterowanie w ogóle.
No to jest zdalne sterowanie? Kto by chciał naciskać przyciski w dzisiejszym czasie?
No nie, ale może taka pani może takie jajko wsadzić.
To była sztuczna inteligencja.
A potem dajesz partnerowi na przykład albo partnerce takie jajko i
on z drugim człowiekiem? To jest obrzydliwe.
Naciska guzik, kiedy chce. Ty idziesz do biblioteki i potem się włącza na przykład.
To jest obrzydliwe, co sugerujesz.
Nie wiem, oglądałem za dużo anime. Słuchaj. A dla mężczyzn są flashlighty, ale nie wiem, czy widziałem kiedykolwiek takiego, który sam się porusza. Chyba nie.
No właśnie, ja bym chciał na przykład, żeby, skoro już mamy takie toalety, żeby wszystko było zautomatyzowane.
Ale nie, no bo to nie będzie czułe wtedy.
Masz na przykład, wiesz, technologię, która sama za ciebie, nie wiem, się uczy. Robisz robota, który sam za ciebie się uczy, a ty możesz siedzieć, wiesz, przed komputerem.
Możesz zapłacić innej osobie, żeby robiła za ciebie rzeczy.
Dokładnie, wynająć sobie małego Azjatę, który i tak będzie lepszy od ciebie.
Pamiętasz ten komiks Oglaf, gdzie była taka młoda para i miała ich noc poślubna i oni byli strasznie zestresowani i laska mówi, koleś mówi, strasznie się bałem, że nasz pierwszy raz nie będzie perfekcyjny, więc wynająłem kolesia, który będzie uprawiał z tobą seks zamiast mnie, bo on jest doświadczony. Ona mówi, ja też się bałem, strasznie bałem, że będę niewystarczająco doświadczona, także też wynajęłam kogoś i wynajęty koleś i wynajęta lasku zaczynają uprawiać seks, a tamci siedzą na łóżku i na nich patrzą.
Ale tak może być w przyszłości. No, będziesz tak wynajmował surogata do swojego.
No to praktycznie byli surogaci, to były ich awatary.
Jak w tym trochę, jak w Her.
Tak. Fak, to była tak dziwna scena. Była na maksa dziwna scena.
Prawdziwa bardzo, mi się wydaje, że do tego dążymy, że tak bardzo nam zależy na jakimś właśnie naszym wizerunku, czy na tym, żeby coś, wiesz, zrobić, że zaczynamy przestać podostrzegać ważne rzeczy.
Jakie? O czym mówisz teraz?
No, że na przykład tak bardzo ci zależy, żeby, wiesz, zrobić magistra, że wolisz zapłacić.
Musisz zapłacić, żeby dostać
magistra, niż samemu się nauczyć na tyle dobrze. To jest śmieszne.
No tak, bo zależy ci wtedy bardziej na statusie niż na faktycznym stopniu, tak jakby, nie?
No tak, no. No właśnie, no. To jest paskudne, bo kompletnie się to mija z celem. Co więcej, deewaluuje to pewne pojęcie. No tak,
no tak, tak, wiadomo.
Deewaluuje bardzo. To jest śmieszne. Jestem ciekaw, kiedy będzie tak, że będzie można. Będzie faktycznie ludzie będą kupować wszystkiego i będziesz tworzył takie swoje imperium.
Nie wiem, czy mogę sobie to wyobrazić, ale na pewno w niektórych sferach życia tak. W takich mniej ważnych, nie? Nie wiem. Ale ta scena, gdzie wynajęta była laska, żeby udawać drugą osobę, która jej tam nie było na miejscu, to była naprawdę creepy scena. Bardzo dziwna.
Nie, no była ta osoba na miejscu.
No była głosem tak jakby, nie?
Tak,
a ta osoba odgrywała tą... Wyobraź sobie, że ktoś jest niepełnosprawny, w sensie sparaliżowany właśnie.
Ej, mam świetny kawał a propos tego.
A propos sparaliżowanych ludzi.
Jeff Jeffries opisywał swoją historię jak z kumplem. Że ma kumpla z dzieciństwa, którego brat jest sparaliżowany, jest niepełnosprawny. Chyba sparaliżowane nogi albo coś podobnego, nie może chodzić do końca.
No.
I opisywał jak on niedawno miał umrzeć ten koleś.
Miał umrzeć, klonowo umrzeć?
Niedługo, no tak, no że wiesz, jego życie zbliżało się do końca i poprosił ich, że jeszcze nie ruchał. Więc oni zrobili całą wyprawę do burdelu, żeby załatwić ruchanie jego niepełnosprawnemu koledze i stwierdzili, że to jest ich obowiązek jako mężczyzn, jako ludzi. I opisywał całą historię, niesamowicie.
Musisz mi to zalinkować, ale podoba mi się motyw, że ktoś, ktoś miał umrzeć. I tak wyobrażam sobie rozmowę. Hey Frank, what are you doing Friday? Oh, you know, this and that. Dying.
Nie, no, ale to jest, wie, on, wiesz, co on miał?
Stwardnienie rozsiane.
Coś takiego, taka postępująca choroba.
Aha, także miał generalnie wyznaczoną datę. Wcześniej albo później będzie martwy.
Tak, no i generalnie, że nie będzie lepiej nigdy, nie? Mhm. To jest... I oni stwierdzili, że ich obowiązkiem jest, wiesz, zapewnienie mu godnego tego odejścia. I powiada całą tą historię, jest niesamowita.
Jestem ciekaw, strasznie to jest fajny motyw. W sensie, no racja, nie?
Opowiada, wiesz, opowiada, jak wchodzi do burdelu i wiesz, raz, że szuka odpowiedniej osoby, ale musi opowiedzieć całą sytuację, nie? Że jest taka sytuacja, że jest taki koleś, trzeba się z nim zająć i tak dalej. I że jeśli jakaś dziewczyna nie jest zainteresowana, to najlepiej, żeby wyszła teraz.
Niech wyjdzie teraz. Ale my jesteśmy u siebie.
Nie, w sensie niech zniknie, żeby nie było tak, że wiesz...
Że wybierze kogoś, a ta osoba powie nie. Ty, ale są chyba, muszą być takie prostytutki, które specjalizują się w takich osobach. Czy to mają fetysz,
jak się nazywają?
Mają gdzieś, co?
Jak się nazywają? Jak? Prostytutki.
No nie. W sensie, bo to wymaga, podejrzewam, trochę umiejętności, jak podejść do takiej osoby.
Ja podejrzewam, że wolałbym taką osobę niż, wiesz, tira. Tirowca. Z jego nasieniem pełnym kofeiny.
Kokainy wręcz.
Oj, powiedz mi o muzeum.
Tania kokaina. Muzeum. Maciek przysłał listę rzeczy, których nie wolno wnosić do Muzeum Chopina. To jest zdjęcie autentycznego plakatu, który jest w Muzeum Chopina. Szanowni Państwo, informujemy o konieczności pozostawienia poniższych przedmiotów w szatni przed rozpoczęciem zwiedzania. I lista jest bardzo długa. Zawiera głównie broń palną i najróżniejsze palne rzeczy, ale między innymi zawiera też takie rzeczy jak katapulty, szpikulce do lodu, wyrzutnie rac, włócznie, broń pneumatyczną, wyposażenie wykorzystywane do sztuk walki.
Ciekawe, że nie mogą po prostu powiedzieć broń.
No właśnie, ale wiesz, no właśnie tutaj patrz, bo nie wiem, czy oni zdają sobie sprawę, ale ja jako uczeń sztuk walki potrafię wykorzystać do zabicia kogoś dowolny przedmiot, także teoretycznie
łyżeczka.
Muszę wejść nago w ogóle do środka.
Łyżeczka. No. Musisz zostawić ręce w szatni, bo twoje ręce są zarejestrowaną bronią.
Dokładnie. These are weapons.
And these are not the hammer. The hammer is my penis.
A druga dobra rzecz na tej liście to jest komentarz pod spodem, osoby, która to wrzuciła. PS, muzeum chujowe nie polecam. Byłem, bo za darmo, stałem 2 godziny w kolejce, ale nie polecam. No chyba, że kręcą cię łonowce Chopina i otwieranie grających szufladek, które i tak nie działają.
A koleś musiał zostawić całą swoją broń palną w szatni.
Kurwa, no i katapulty.
I katapulty.
Coś mi jeszcze... A to nie działa po polsku. Także tyle. Polecam obczajenie listy. Jakbyście wybierali się do Muzeum Chopina, to... Znaczy, myślę, że jakbyś w ogóle szedł do muzeum, to możesz z góry założyć, że nie powinieneś brać tych rzeczy, które są na tej liście, chyba że potrzebujesz mieć przy sobie ostrza do maszynek do golenia. Mnie nigdy nikt nie przeszukał, kiedy wchodziłem do muzeum. Mogłem wnieść dowolną z tych rzeczy.
Bo ty nie potrafisz kłamać, więc oni wiedzieli, żebyś nie potrafił wejść.
Widzieli, no. Ale nie, bo nawet w Louvre, byliśmy w Louvre i jedyne, co tam jest, to jest przechodzisz przez wykrywacz metalu, jak wchodzisz do środka, nie? No bo...
No tak, no.
Jeśli dobrze pamiętam, to jest wykrywacz metalu, ale może nawet tego nie ma.
No, chodzi o to, żebyś nie mógł ukraść. Wiesz, żebyś nie mógł powiedział... To jest napad. Ładujcie Monalizę do tego worka.
Czekaj, teraz kiedy gadamy, to nie wiem, czy nie sprawdzali też toreb. Może sprawdzali też torby, cholera. Teraz już nie pamiętam.
No spoko, no. Chyba sprawdzają kobiece torebki, no i te.
I plecaki.
Na pewno, że no, ale wiesz, to raczej jest bezpieczeństwa, żeby bomby nie wnieść.
Też, albo alkoholu, w sumie chyba alkoholu też nie możesz wnosić do środka.
Żebyś nie mógł się najebać, jak patrzysz na Monalizę?
Tak, zawsze marzyłem, żeby najebać się patrząc na Monalizę. Oni mówią, nie wolno tego robić, a ty mówisz, mam stwardnienie nierozsiane, zawsze chciałem to zrobić. Oni mówią wtedy, o, jeden muszę z nas jest prostytutką.
Muszę mieć te lekarstwa.
Jeśli razów nie chcę tego robić, to może wyjść teraz.
Oj.
Muszę pić te lekarstwa rozpuszczone w alkoholu. Cały czas.
Cały czas.
Jeśli możecie skoczyć po jeszcze jedną skrzynkę browera, panowie ochroniarze. W USA wiatr porwał zamek do skakania z trójką dzieci w środku.
Super.
Tym samym udowadniając coś, co zawsze podejrzewałem, czyli zabawki są dla dorosłych.
To... O Jezus Maria, a te dzieci przeżyły?
Właśnie
musiały
słuchaj.
Musiały mieć miękkie lądowanie w sumie.
Im dalej staniesz od tej historii, tym jest zabawniejsza, a im bliżej podejdziesz, tym jest bardziej makabryczna, bo dzieci generalnie powypadały i roztrzaskały się na betonie. Dwaj chłopcy są bardzo ciężko ranni, a dziewczynka tylko się podrapała. Moje założenie jest takie, że była lżejsza, więc mniej się poobijała. Albo była pijana, bo teoretycznie jeśli jesteś pijany, to chyba nie możesz sobie złamać kości.
Powinniśmy pozwać rodziców.
Pozwać rodziców?
No bo dziewczynka była pijana. Wiemy to, bo się nie poobijała.
To prawda. Mamy podstawę, tylko po chuj.
Czyli okazuje się, że widzisz, poduszka, powietrzna poduszka wcale nie jest tak bezpieczna, jakby się wydawało. Jezus, 50 stóp w górę, to jest kurczę.
Ty przez 15 metrów. Bo on wylądował później na polu. Na polu wylądował później ten no. zamek. Na zdjęciu, zdjęcie jest niesamowite, bo on w ogóle jest wysoko w powietrzu.
Ktoś zrobił w ogóle zdjęcie.
Także jakby ci te dzieci nie wysiadły z tego zamku, to by po prostu wylądowały kawałek dalej.
Wyobraź sobie, że jesteś rodzicem i twoje dziecko jest w tym zamku i ty robiłeś zdjęcie, jak sobie skacze i nagle patrzysz, jak robisz zdjęcie, jak ten zamek odlatuje.
Bardziej mi się podoba opcja, że te dzieci odlatują i wszyscy za nim biegną i krzyczą, a jedna osoba wyciąga telefon i robi zdjęcie.
Jak to możliwe w ogóle? To musiało strasznie mocno wiać.
No musiało wiejnąć, no. Tak wiesz, biznąć.
Bo to musiały być takie burzowe te.
No bo nawet... Taki wiesz, biały szkwał.
No, nawet, no. Bo to jest bardzo dużo. Chyba, że zawiało. Chyba, że on był jakoś tak postawiony, że był na wzgórzu i zawiało do góry po prostu.
No wiesz, ciężko mi powiedzieć, bo mam tylko tyle informacji, ile jest w tym newsie, a nie ma tego bardzo dużo.
No ja myślę już, teraz właśnie myślę, jak podłączyć linki do takiego zamku, żeby zrobić z tego ratowiec. No kitesurfingu.
Śniło mi się kajt ostatnio. Była tam, wiedźma puszczała kajta.
Wiedźma?
No. Taka laska była na boisku w ogóle w Szczecinie, moim szkolnym, była taka laska i ona generalnie tego kajta na mnie wylądowała, a później próbowała mnie zaciągnąć do siebie do chaty, prawdopodobnie chcąc poświęcić mnie w jakimś rytuale.
Karmiła cię ciastkami?
I pamiętam, że ona mnie tam skusiła do tego domu jakoś i nie chciała mnie wypuścić. Znaczy, niby mnie chciała wypuścić, ale to przeciągała i cały czas wymyślała jakieś preteksty. I ja wiedziałem, że ona kurwa chce mnie zabić tam. I wiesz, czułem
I po
to.
Prostu, i nie wyszedłem.
Mimo to poszedłem.
Nie wyszedłem, bo byłoby niezręcznie.
Głupio było mi odmówić. Wiedziałem, że mnie zabije, ale głupio było odmówić. Podsumowałeś mnie właśnie perfekcyjnie. O, jeden z chłopców wylądował na zaparkowanym samochodzie. O to moglibyśmy go pozwać, powiedzieć, że to był nasz samochód.
To przynajmniej samochód mógł mu złagodzić upadek.
Tak, bo drugi wylądował na asfalcie. Także jedyne, co mogło mu złagodzić upadek, to gdyby było tam mnóstwo ślimaków.
Albo murzynów.
Ha, nice.
O to Jezu, straszne. Dobra, zmiana tematu. W każdym razie, jak niesamowite to jest.
Że ktoś porwało ten zamek?
No, że na tak wysoko.
No tak, no ale wiesz, no wszystko potwierdza teorię, że nie możemy igrać z siłami natury, Mateusz. To nie jest tak, że wiesz, że jesteśmy panami świata. Matka natura przyjdzie i weźmie. W tym wypadku wzięła zamek. O, ludzie zatruwają oceany i wydobywają, rozkopują mnie, żeby wyciągnąć ropę. Zabieram teraz co moje i
tak, zabieram zamek. Natura zabiera, wiesz, kiedyś natura podmywała brzegi. Także zamki, wiesz, zapadały się. wiesz, traciły klify się, wiesz, klipy się waliły i zamki się zabierały zamki do morza, a teraz jest odwrotnie. Jak nawet zbudujesz zamek na środku lądu, to on po prostu ci go wywieje.
Tak. Suka matka natura. Tak bywa.
Ale cóż, mają za swoje, budując, wiesz, zamek z powietrza.
No, a jeżeli wiesz, to Bóg, który, jak była wieża Babel, była wieża Babel i...
Czekaj.
Próbuję znaleźć, kurwa, jakieś połączenie i nie mogę. Zacząłem rozkminiać, że dzieci mówiły wszystkie w tym samym języku, więc Bóg postanowił zabrać wieżę. Powinniśmy iść dalej, bo zaczynam iść zbyt głęboko.
Dobra, powiedz mi o tych, o Pokemonach.
O Jezus, to jeszcze ja, sorry. Przepraszam.
Tak.
Robot gra w Pokemony. Był jakiś czas temu ten event Twitch Plays Pokemon, gdzie czat na Twitchu był wykorzystany jako polecenia do gry w Pokemony na emulatorze. Teraz nie ma opcji emulować 3DS-a jeszcze, także koleś zbudował robota, który czyta czat na Twitchu, po czym kontroluje faktyczną fizyczną konsolę. Ma serwa, które poruszają, przyciskają guziki i poruszają gałką do poruszania. I jest to o tyle ciekawe, że dzięki temu ludzie, którzy grają, mają opcję korzystać ze wszystkich opcji, czyli na przykład opcji online. Bo jeśli grali na emulatorze, to tego nie było. Prawda? Teoretycznie mogą się połączyć na przykład z kimś, kto wyśle im Pokemona, albo wysłać własnego Pokemona, albo zrobić cokolwiek innego.
Ciekawe.
To oczywiście nie ma już takiego pierdolnięcia jak ta pierwsza akcja, bo to nie jest robione nawet przez te same osoby. Ale jest to na pewno ciekawe zastosowanie, nie? Wiadomo, że nie jest to szczyt robotyki. Ale jest
nie,
to ciekawe.
Nie, czemu? Fajny motyw. Jeżeli teraz by to nagrywał i puścił to w Twitchu, to super.
On też zrobił, wiesz co? Zrobił algorytm, który wykluwa jajka, żeby przez noc wykluć jak najwięcej jajek i znaleźć rzadkie Pokemony, bo jest coś takiego, co nazywa się Shiny. Raz na chyba 1000 Pokemonów, które znajdziesz takiego, który jest w innym kolorze niż zwykle. Mhm. I on się nazywa Shiny. I on zrobił generator Shiny, czyli generalnie zostawia tą konsolę na noc, algorytm chodzi cały czas i wykluwa jajka i on w ten sposób przez noc zdobył 2 Shiny.
Jezus Maria, to straszne jest, bo tu się wykrywają te Pokemony.
No.
Ja jestem tak stary, że nie wiem, co to za Pokemony.
No tak, bo to są pewnie nowe, ja też ich nie znam.
Ja pamiętam tylko, jak Pokemonów było 150 i dalej to już jest czarna magia.
No,
151.
Ja znam trochę więcej, bo ja grałem jeszcze w tą
w ogóle to jest tak śmieszne, bo była piosenka, a wszystkich z Pokemonów 150 lub więcej jest. Tak, jest 151.
No. Ja grałem jeszcze w tą nową wersję Pokemon Black and White i tam był na przykład ten Niglet.
Rasistowska wersja. Wersja o duchach.
Niglet był.
Niglet Cracker.
A w tą najnowszą edycję nie grałem w ogóle. I to ona się nazywała X and Y. Tej jeszcze nie znam.
Ich nie ogarniam.
Tyle o robotach.
Tenta Cracker.
Tenta Cracker.
No bo jest ten Pokemon. Tenta Cool, Tenta Cruel i Tenta Kraken.
Tak.
Czy ten Traken. No to by się nazywał ten
Cracker.
Ten ta Cracker. No. Ale spoko, mi się podoba. Fajnie, że zrobili to. Jestem ciekaw, czy kiedy on to da do użytku.
Wiesz co, on napisał, że generalnie on to zrobił, ale on nie będzie tego udostępniał, bo on to jest generalnie... The source code is a complete mess. On to napisał tak, żeby działało, ale to nie jest coś, co on opublikuje, nie?
Szkoda, bo to by było spoko.
Nie, czekaj. Zapodał kod, można go ściągnąć. On mówi, jeśli chcesz zbudować coś takiego, to sugeruję, żebyś popatrzył na mój kod i wideo i napisał coś swojego, bo jeśli zreplikujesz to, co ja zrobiłem, to prawdopodobnie nie będzie działać.
Znaczy wiesz, teraz jest o tyle fajnie, że udostępniając ten kod, praktycznie wszyscy inni zajarani tym zrobią podobną rzecz, wiesz, oparciu o to i może się okazać, że to przerośnie twoje w ogóle możliwe, wiesz, oczekiwania wszelkie. Mhm.
fajna opcja. Wiesz, to nie jest skomplikowane, nie? Bo tak naprawdę to jest zestaw ruchów dla tego robota, którą wykonuje w kółko. To nie jest tak, że on coś analizuje na tym ekranie. On nie podejmuje decyzji, on tylko replikuje cały czas te same ruchy.
Aha, czyli jest to takie to się nazywa otwarta pętla sprzężenia zwrotnego. To jest całkiem głupie, ale tak, dobrze.
Bo wydaje mi się, że bo ten filmik, który tu oglądamy, to jest właśnie ten motyw, gdzie koleś wykluwa te poki.
No widzę.
Ale jest jeszcze wersja, która gra faktycznie, analizując czat, przynajmniej według osoby, która przysłała nam to
info. Analizując czat, ale nie analizuje tego, co jest na ekranie, nie?
Nie, to ludzie kontrolują. Czyli on jest tak naprawdę tylko robotem, który egzekwuje polecenia.
To by było fajne.
No nie do końca jest zdalnie sterowanym czymś, no bo jednak on... Nie wiem, ty powiedz, jaka jest definicja.
Że co?
No bo on jest... On nie do końca...
Jest, no nie on jest autonomiczny.
Tak, on tylko przekłada
polecenia.
Jest robotem,
nie jest autonomiczny i to się nazywa sterowanie... Paradoksalnie po polsku jest to otwarta i po angielsku też. Otwarta pętla sprzężenia zwrotnego.
Guma.
Sterowanie w otwartej pętli, tak? Czyli, że nie steruje, ale nie sprawdza efektu tego sterowania, tylko steruje w ciemno. Dobra. Fajnie, jestem ciekaw, co z tego wyjdzie.
Możliwe, że tylko tyle, ale i tak jest to fajne.
Stary, ja chciałem ci powiedzieć o 50 bardzo specjalnych zdjęciach. Halo.
Jestem.
Jesteś. To 50 specjalnych zdjęć.
Myślałem, że rzucisz się na temat i powiesz mi od razu o tych zdjęciach, dlatego dawałem ci, wiesz, pole. A teraz wtrąciłem
się, ktoś zrobił zestawienie 50 kompletnie niewytłumaczalnych zdjęć, które są na stoku. Zastanawiając się, chciałem, żebyśmy obydwoje wybrali jakiś numer. Powiedz jakiś numer od 1 do 50.
7.
7. Siedem.
Mam patrzeć, czy ty będziesz mówił?
Nie, no możemy pojechać razem. To zdjęcie to są dwie, to jest obrazek podania sobie rąk, tylko że jedna z tych rąk jest pstrągiem.
Tak, mężczyzna ściska pstrąga drugiej osoby. Ale pstrąg jest też w garniturze.
Tak, i trzeba by się zastanowić, chciałem zastanowić się, w jaki sposób można by wykorzystać to. Zdjęcie w jaki sposób można by to zdjęcie uwolnić,
Mateusz,
stąd niewykorzystania.
No, a propos tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, jeśli kiedyś uda się nawiązać pokój z matką naturą, to tylko w ten sposób.
Tak będzie woda na dłoń od matki natury.
To będzie logo całej kampanii. A ten pstrąg, kurwa. Bo ty podaj numer teraz.
32.
Jest to bardzo dumny z siebie pies, który ma nogę na samochodzie i jest...
Jest drwalem,
ma siekierę w rękach. Jakie widzisz zastosowanie?
Ja bym powiedział, że ten pies idzie do lasu. Po angielsku to działa. This dog goes to the woods and brings bark.
He brings the bark. 39. Mężczyzna w garniturze z... został koronowany na księżniczkę najwyraźniej.
Ale oficjalną księżniczkę.
Tak, ma tą wstęgę.
Wygląda jak z Mad Menów w ogóle.
Zaraz pod nim zdjęcie dziecka, które jest wywrócone na drugą stronę.
Inside out. Dobra, jeszcze musimy wymyślić jeszcze jedną reklamę uwolnić. Powiedzmy 15.
15.
To jest koleś, który leży na łóżku i ma poduszkę, masz tort zamiast poduszki.
Tak, może obudź się ze smakiem?
Obudź się ze smakiem. Pasztet Podlaski. Obudź się ze smakiem. Zasmakuj życia.
Zasmakuj życia we śnie. Dwie kobiety, które próbują...
Słodki sen!
Słodkich snów, dokładnie.
Słodkich snów.
Bardzo dobrze.
Dobra, zostawmy te zdjęcia.
Zostawmy te zdjęcia.
Polecamy.
Które są naprawdę creepy. Jest dziecko, które przywącha kaktusa.
Tak, generalnie stock photos to są zdjęcia, które można kupić, jeśli chcesz wykorzystać na przykład w reklamie, potrzebujesz kobiety uśmiechniętej, kiedy je sałatę, to ona, zapewniam ci, że znajdziesz setki na stoku.
Laska, to są... która bukakę w ogóle w post-itach.
To są zdjęcia, których nie ma opcji wykorzystać w reklamie, ale wiesz, no są ludzie, którzy dostarczają takie rzeczy. Jeśli ja robiłbym stok, prawdopodobnie dostarczałbym takie rzeczy.
Jeśli... To działa na takiej zasadzie, że robisz zdjęcie i ktoś może potem ci zapłacić za użycie tego, tak?
Tak, możesz się z tego
utrzymać. Laska z chlebem na głowie w ogóle, o co chodzi?
Słuchaj, miałem znajomego, to był nasz wspólny znajomy. On się nazywał chyba Green i on był w Szczecinie, nasz kumpel. Chyba prowadziliśmy z nim parkour.
Kojarzę, no.
Słuchaj, on, wiesz, czym on się zajmował? Kiedy ja zaczynałem studia, on utrzymywał się ze stoka, bo w 3D robił takie małe rzeczy. Na przykład robił zestawy ikon z takimi małymi żaróweczkami. Żaróweczka pokazująca w prawo, żaróweczka, która poskakuje, żaróweczka, która jest zła. I robił takie rzeczy na przykład, taki zestaw i robił dużo takich zestawów. I ludzie mogli to wykorzystywać jako przyciski na stronach, wiesz, albo coś takiego, linki. I sprzedawał to na stoku. I zarabiał na tym wystarczająco, żeby się z tego utrzymać, nie? A rozbudowywał cały czas tą bibliotekę i tak naprawdę im więcej tego masz, tym więcej na tym zarabiasz, bo ludzie sporadycznie kupują te rzeczy, nie? Im więcej masz, tym więcej jest kupowane, tak jakby. Także można z tego ponoć wyżyć. Ja sam nigdy nie próbowałem.
No to fajne, no zwłaszcza, że robisz te rzeczy, wiesz, i potem masz taką bazę, która się w jakiś sposób utrzymuje, nie? Sama. Trzeba by z nim zagadać, zapytać się, jak z nim to wyszło teraz już, po latach.
Miałem tylko z nim kontakt na GG. Także jeśli go...
A nie, no to spoko. To fajny motyw właśnie, że to tylko nawiązując do tego, że faktycznie samemu możesz, wiesz, robić niesamowite rzeczy i się utrzymywać z tego.
No, możesz też robić zdjęcia dzieci z wywróconych na drugą stronę, co wiesz, co generalnie komu się podoba.
Dobra.
Zemsta, która zimna, jest jak kosmos, Mateusz.
Pisze do nas MS.
Tak.
I mówi do nas co? Nie, czekali trzy lata na zalogowanie pewnego gracza.
EVE Online. Najbardziej wyjątkowa z gier MMO. Klan piratów upatrzył sobie gracza latającego tytanem. Generalnie wiesz, w grze możesz być politykiem, możesz wydobywać rzeczy, możesz zakładać korporacje. Wszystkie postacie są innymi graczami praktycznie. I możesz też po prostu latać i kraść, nie? Możesz zabijać graczy, kraść to, co mają.
I spoko.
Był klan piratów, który upatrzył sobie gracza.
Jezus, pamiętam, że była taka sytuacja, żeby ci przerwę tylko, no. Pamiętam, że była taka sytuacja, że w EVE Online zrobili jakąś taką wielką bitwę kosmiczną i straty w tej bitwie były rzędów chyba setek tysięcy dolarów.
Tak, bo...
Kiedy policzyli wartość tych przedmiotów.
Tak, to o tyle da się policzyć, że możesz kupować za walutę gry abonament do tej gry, bo gra jest płatna, płacisz co miesiąc, ale możesz zarobić w grze tyle, że kupisz sobie ten abonament za pieniądze w grze. W ten sposób możesz przeliczyć, ile są warte te pieniądze, prawda? Mhm. Więc kiedy podsumowali wartość tych statków, bo niektóre z tych statków są zajebiście drogie, na przykład Tytan, czyli statek, którym latał ten koleś właśnie, o którym mowa tutaj. Koleś leciał tym statkiem, oni się na niego rzucili, ale on zdążył się wylogować, zanim oni go dopadli, nie? Podejrzewam, że wiesz, że możesz wylogować się z jakimś tam opóźnieniem, ale mimo wszystko, jak już wiedział, że go ścigają, to na przykład mógł się wylogować. I oni postanowili, że oni będą pilnować tego miejsca, gdzie on zniknął, i jak on się znów pojawi, to go dorwą, nie?
Yeah.
Koleś zalogował się po 3 latach.
Zajebiste.
I oni go znaleźli, dopadli i ograbili. Powiedzieli mu, że czekali na niego. Było mu miło, że pamiętali. Jest zrzut ekranu z czatu.
Ale w ogóle jak ja sobie wyobrażam takiego pirata w czapce, który mówi: I've been waiting for you 3 years, Jack Sparrow.
Jest takim szkieletem już.
A rozmowa na czacie wygląda: I have not been logged jeszcze z takim, wiesz, słabym angielskim. For 3 years. How the ufck. Lol. We have been watching you for that long. I'm serious.
Jeden tutaj, który zna angielski.
Welcome
It's been
back,
long three years.
GG. GG, lol.
Slumber parta.
Ej, to jest w ogóle super, gdyby faktycznie tak rozmawiali piraci.
No. Oh, you have killed me, Blackbeard. Lol, lol.
Wpada włamywacz do banku. I need monies, lol. Give me your monies.
I need monies, lol. What? I am serious. I jest, wiesz, fajne. Taki MMO mi się podoba, to. Z tym, że no nie jest to gra dla mnie jednak, nie?
No wiesz, ale to nie o to chodzi. To chodzi o to, że jest. To jest fajne. To nie wszystko musi być dla ciebie. Ludzie z tego, ludzie, wiesz, latają, robią swoje rzeczy. Fajny pomysł. Mhm.
Bardzo dobry. Właśnie w tej chwili dostaliśmy komentarz na YouTubie a propos genderbenderu, o którym zaraz będziemy mówić. Mhm. Jest to ilustracja do Harry'ego Pottera, na której Harry Potter jest w ciąży.
Harry's tak, z Draco Malfoyem.
Loss and pain. Harry Potter is pregnant with Draco Malfoy's child, but Draco doesn't want to be involved. Jaka drama, czaisz?
A Draco chciał być involved przecież. To powinno być odwrotnie.
Czemu chciał?
To Draco. No bo Draco oferował przyjaźń Harremu. I to Harry był chujem i odmówił.
Tak, znaczy on odmówił dlatego, że Draco był chujem, teoretycznie.
No tak, ale jak ktoś ci mówi, że chcesz być przyjacielem, to mógłby, wiesz, być z nim przyjacielem, a potem powiedzieć, słuchaj, jesteś chujem, zmienię cię. Pomogę ci się poprawić. Jeśli byłby prawdziwym, wiesz, chrześcijańskim czarodziejem.
Tak, ale nie był. Za co w sumie go lubiłem bardzo. Zawsze mi się
każdy
podobało w Harry Potterze.
Każdy czarodziej musi być chrześcijański trochę. Bo chrześcijanie też wierzą w magię. W cuda. Genderbender. Huffington Post dał link, właściwie opisuje fajną historię dosyć. Jest, wyobraź sobie, jak byłeś młody, jeździłeś na kolonie, nie?
Słyszałem o tym obozie.
Jeździłeś na kolonii. Ja jak byłem mały, byłem na jakichś dziwnych koloniach. Byłem na kolonii windsurfingu, byłem na kolonii jakimiś tam sportami.
Byłeś w Czarnocinie na kolonii?
Jezus, ale to było fatalne, weź nie pytaj w ogóle.
Tak? Co ty, tam było fajnie, mi się tam podobało.
Słabe to było.
Że byłeś na słabym jakimś turnusie.
Nie, no być może, no nieważne, no nie ten, ale było, no byłem, nie? I nieważne, no jeździłem na różne, wiesz, obozy. Ale nie przypuszczałem, że będzie taki obóz. Obóz jest dla ludzi, którzy w ogóle mają problemy i nazywa się Ty to Ty. Mógłby to być też obóz dla słuchaczy Paktofoniki.
Bardzo w ogóle to jest takie, wiesz, przenikliwe, takie, wiesz.
Dosadne, nie?
Nie spodziewałem się, że jestem sobą. Cały ten czas.
Obóz jest skierowany
Poszukiwałem siebie, okazało się, że jestem tutaj cały czas.
Cały czas byłem w kuchni. Obóz jest skierowany dla dzieci, i celem jest odnalezienie się w genderze, czyli określenie swojej umysłowej płci.
Tak.
I jest to trochę spoko, a trochę dziwne. Znaczy, bo z jednej strony mówi o tym, że mówi o określeniu się w genderze, natomiast co ja tu widzę, to widzę tylko chłopców, którzy przebierają się za kobiety. Nie widzę kobiet, które przebierają, dziewczynek, które by się przebierały za chłopców. Mhm. To mnie trochę boli.
Nie wiem, może...
Jest to seksistowski bardzo obóz.
Może to były dziewczynki, które też miały wątpliwości, ale zdecydowały się, że wolą być jednak dziewczynkami. Wszyscy zdecydowali, że lepiej być dziewczynkami.
Nie ma właśnie tego. Wszystko to są, z tego co widzę, to są wszystko chłopcy.
Jak? Ci tutaj na tym obrazku, który gdzie jest filmik?
Tak. Są wszystko chłopcy.
Jak to?
Naprawdę? No widzisz. No.
Jezus, jakie brzydkie niektóre są te dziewczynki, chłopcy.
Z tego co widzę, to są wszystko chłopcy. Zresztą na żadnym
zobrazku... Merida? Poniżej?
Też.
Też?
Na pewno to jest chłopak.
Ja nie umiem rozpoznawać płci.
Ale nie, no ale to nawet inaczej. Spójrz, spójrz na te zdjęcia i powiedz mi, czy widzisz kogoś przebranego za chłopaka?
Bo ja nie.
I to nie mi wiem. Bardzo boli.
Znaczy, to w sumie ta pierwsza osoba tutaj na samej górze jest trochę nieokreślona dla mnie w ogóle w żadną stronę.
Tak, ale widzę albo nieokreślone osoby, albo ten, ale nie widzę żadnego przebierania się za chłopaka i to jest smutne.
Dla mnie idea jest fajna, jeśli to, co mówisz, jest prawdziwe, czyli są dzieci, które mają problem z tym i są zabrane na taki obóz, gdzie mogą robić co chcą bez żadnego oceniania i to dziecko wybierze sobie tam, kim chce być, spoko, to dziecko może być kim chce.
No, mi się też spodoba to.
Z kolei, jeśli to są dzieci, które są
wysłane tam po prostu na siłę.
Są wysłane, ponieważ rodzice mają pomysł,
nie
że...
Nie mają czasu.
Rodzice są na przykład takimi postępowymi gejami. Wydaje mi się, że powinni wysłać dziecko na taki obóz, żeby się nauczyło dziwnych rzeczy. To wtedy gender pressure.
Rzeczy, żeby być sobą. Żeby ty to ty.
Nie wiem, stary, to jest dla mnie tak skomplikowany temat, że w ogóle ciężko mi o nim rozmawiać.
No, ten temat jest dla nas trochę obcy, nie?
No, trochę tak.
Być może potrzebowalibyśmy jakiegoś korespondenta, który by powiedział nam, wiesz, jak wygląda. Chociaż z drugiej strony mieszkaliśmy z tak. Mają?
Tak. Która była transseksualistką.
Maria była spoko.
Ja jej nie lubiłem.
Charakter. No tak. Właśnie.
Ale nie lubiłem jej dlatego, że była bucem.
Była bucem, no.
Tak. To, że
Maria był bucem, no. Trzeba powiedzieć.
Także ten. Bardzo, także... bardzo tolerancyjnie nie lubiliśmy jej za to, że była bucem.
Tak, to prawda. No.
Ocenialiśmy ją nie za kolor jej skóry, tylko za wartości charakteru. Jak to powiedziałby.
To jest właśnie to, o czym mówiłem, że teraz żyjemy w takich czasach, że nie możesz powiedzieć, że nie lubisz kogoś, kto jest gejem. Nawet jeśli, wiesz, jest totalnym chujem, nie możesz tego powiedzieć, bo inaczej jesteś homofobem. Masz takie same prawo, jest ty to ty, masz takie same, powinniśmy zrobić taki obóz.
Mam prawo nienawidzić ludzi.
Masz prawo nienawidzić kogokolwiek chcesz. Nieważne, jakiej jest rasy, nieważne, jaki jest ten. Prawo do hejtu.
Tak, tylko nie powinieneś go nienawidzić za rasę, powinieneś go nienawidzić za to, że jest bucem i czarnym bucem, a nie dlatego, że jest czarny.
Tak. Powinieneś, mógłbyś go nienawidzić, że jest czarny.
Tak. Ale, no nie, ale, nie, ale nie z zasady. Czy jak?
Inaczej ty jesteś rasistą względem rasizmu.
No dobrze. Broń Boże, nie wychowajmy pokolenia rasistów względem rasizmu, Mateusz.
Nie, no zastanawiam się, jak to ma się do swojego swojej wolności słowa. Masz prawo być rasistą przecież.
Nie wiem, czy masz.
W sensie... No jest też, masz. Masz prawo się kierować stereotypami, a jeżeli jesteś inteligentną osobą, to po prostu nie będziesz.
Wiesz co, teoretycznie można wyznawać zasadę, że twoja wolność się kończy, gdzie zaczyna się wolność innych ludzi, albo zaczynasz krzywdzić innych
tak,
ludzi,
ale
prawda?
To, że ty nie krzywdzisz innych ludzi, będąc rasizmem.
Znaczy jak? W sensie, aha, mówisz tutaj, że masz rasizm taki cichy i masz rasizm taki czynny, że faktycznie bijesz czarnych ludzi, albo że po prostu nie lubisz czarnych ludzi, tak?
Tak, no.
Tak. Ja jestem homofobem, takim cichym w środku.
Kryptohomofobem.
Kryptohomofobem. W sensie mógłbym mieć przyjaciela geja, ale wolałbym nie patrzeć, jak całuje innych mężczyzn.
Mógłbyś przyjąć przyjaciela geja, ale wolałbyś być o tym nie wiedzieć.
wolałbym wiedzieć. Nie wiem.
Podejrzewam, żebyś nie wiedział nawet, znając twoją przenikliwość.
Nie, znaczy nie domyśliłbym się sam, dopóki bym nie wiedział.
To jest tak super w Konradzie.
Ej, to jest jego sprawa, nie będę się nad tym zastanawiał.
Nie mam czasu na zastanawianie się, kim ty jesteś. Wystarczająco dużo na głowie. Oj, ku chwale Imperium.
Tak jest, Lord Vader startuje w wyborach na prezydenta miasta Odessa na Ukrainie. Nie tylko
to
miasta Odessa.
Jak sowiecki niedźwiedź.
Tak. Podobnie w Kijowie. Vader również tam startuje. Zapytany w internecie, dlaczego czemu startuje w dwóch miastach, mówi, że buduje imperium. Jego kampania reklamowa jest naprawdę wysokobudżetowa. Ma billboardy w mieście, ma wideo w internecie, naprawdę dobre. Jego hasłem reklamowym jest m.in. Strongman Politician Father. Mhm. I co jest ciekawe, Vader startował też jako kandydat na prezydenta samej Ukrainy. Nawet wpłacili 225 tysięcy dolarów opłaty rejestracyjnej. Kojarzysz, to jest ten motyw, że każdy kandydat musi wpłacić dosyć dużą sumę i na to najczęściej są fundraisery, żeby zebrać tę kasę. Mhm. Co nie? Także jest to bardzo wysokobudżetowe.
Nie wiem, czy on ma dobry PR taki, bo on nie potrafi za bardzo mówić.
Nie wiem właśnie, podejrzewam, że mówi, tylko
nie wiem, stęka. Nie wiem, czy wiem, że taki koleś, chciałbym, żeby taki koleś mnie reprezentował.
Znaczy, no, plus jest sitem.
Tak, plus taki, że jak nie będę chciał, to może mnie udusić.
No, to nie jest najlepszy pomysł, Mateusz. Wciąż jest lepszy niż Putin.
Oj, to by był w ogóle fajny hasło reklamowe. Vader, wciąż lepszy niż Putin.
No Putin jeszcze Putinowi nie zdarzyło się zniszczyć planety, ale to może nadal nadchodzić.
Czaisz, Wader w swoich czasach wcześniejszych był agentem specjalnym. Mhm. Przecież Wader, wiesz, w swoich czasach młodzieńczych był, wiesz, Jedi.
Tak.
Więc każdy ma swoją jakąś mroczną przyszłość.
Znaczy, no on ma właśnie pozytywną przeszłość i teraz jest mroczny.
No widzisz, w ogóle się to zmieniło.
Ale patrz, ale przynajmniej jest to devil you know. Nie ukrywa się z tym.
Któlu, wybierz większe zło. Podoba mi się to.
Mi też, zwłaszcza, że to nie jest tylko dowcip, ale też faktycznie zgłaszają go do tych wyborów, co jest krokiem dalej niż Któlu.
Ale podejrzewam, że nie wygra ze względu na czarny kolor zbroi.
Wydaje mi się, że mogą go też zagiąć na jakimś prawnym aspekcie, na przykład na tym, że nie jest rodowicie urodzonym na planecie Ziemia.
Dobra, chciałem ci powiedzieć o Akademii Marynarki Wojennej, która będzie śledzić, jak sikasz do basenu.
Jak?
Otóż powstała cyberryba, stary.
Co? Ryb w basenie, oszalałeś?
Uniwersytet Krakowski.
No to Krakowie. W ogóle polska akademia.
Właściwie Politechnika Krakowska zrobiła rybę. Tak, to jest ryba, którą 4 lata temu, jak zaczynałem doktorat, w sensie jeszcze przed doktoratem, byłem na jednej z swoich pierwszych konferencji w życiu i tam koleś prezentowali podstawy tej cyberryby. Więc ona jest już od paru lat rozwijana i świetnie działa to. Tym bardziej, że ona się porusza jak zwykła ryba, a później w filmiku jest pokazane, jak ona wygląda z... pokryta już z łuską. Jak zwykła ryba, naprawdę jest nie do odróżnienia, niesamowite to jest.
Fuck! Widzę właśnie teraz pokrytą łuską, totalnie wygląda jak prawdziwa ryba. Ja pierdolę. Ale jak ona nurkuje? Czy ona nurkuje siłą po prostu machania ogonem, żeby się zanurzyć na dół? Bo ona była jedyna scena, gdzie ona się wynurzała normalnie za pomocą po prostu wyporności tak jakby. Mhm. Czyli ona musi mieć zawsze trochę więcej powietrza i po prostu siłą się
zobacz, że ona jest prawdopodobnie z powietrzem jest tak zrobiona, żeby być neutralna i zobacz, że ma takie, tego nie widać, ale z boku ma takie małe płetwy.
Ma.
I one do tego są stosowane.
Jak skrzydła, żeby latała tak. Pod wodą.
Tak. Niesamowicie, no od paru lat to studiują i powiem ci, że wiesz, od paru lat to robią i sterowanie tego wygląda niesamowicie.
Nie, jest bardzo dobra. To znaczy, wiesz, ja jestem generalnie przeciwny temu, żeby roboty wyglądały jak prawdziwe rzeczy, ale...
No ja myślę, że to jest jeden... Ja myślę, że ta ryba najbardziej, wiesz, biorąc pod uwagę wszystkie roboty zwierzęce, jakie były, robopieski, robokotki i tak dalej, to chyba jest najbardziej przypominające prawdziwe zwierzę.
No po części dlatego, że ryby są dla nas tak zajebiście obce.
I głupie.
No i głupie. Dobry byłby mechaniczny gołąb.
Podoba mi się komentarz pod tym, jest Can it into space?
Drugi temat jeszcze robotyczny.
Ale jeszcze jedna rzecz tylko rozkminiam. No bo mając tak super, ta ryba, wiesz, pływa i tak dalej, może być używana powiedzmy do szpiegowania, ale tak naprawdę co masz ciekawego pod wodą?
Co jest ciekawego pod wodą?
No bo co ciekawego chowasz pod wodą?
No nie,
nie licząc dużo. Oczywiście,
ja,
że... Wiesz,
ja osobiście nic nie chowam pod wodą, powiem ci szczerze.
No właśnie, no a kraj też nie za dużo chowa pod wodą. Wiesz, możesz mieć jakieś tam, ewentualnie jakieś... No nie, ciężko mi znaleźć zastosowanie dla takiej ryby. No bo...
Może... Czy mógłbyś zamontować na niej laser?
No właśnie, nie?
Bo wtedy jak... mogłaby przecinać rury albo coś.
No to w taki sposób ewentualnie do... musiałaby, bo jaki sabotaż, wiesz, sabotaż szpiegowski. A z drugiej strony pływałyby ryby, wiesz, z kontrwywiadu.
Czyli generalnie mamy tylko szpiegowskie zastosowania dla tej technologii.
No bo jakbyś miał nie szpiegowską, no to możesz to robić po prostu pojazd, który się porusza normalnie, nie? Chodzi, jeżeli ona ma wyglądać jak ryba, no to jedyny sposób to szpiegostwo wykorzystania tego. No bo widzisz jakieś inne?
Nie, ale też jestem hydrofobem, także
Ja nie lubię głębi, Mateusz.
Ale czekaj, poczekaj, dobra, z innej strony, bo to jest finansowane przez Akademię Marynarki Wojennej, ale jeśli ta ryba by się zachowywała na tyle fajnie, że można by badać interakcję tej ryby z innymi rybami, to można by świetnie badać życie w ogóle głębinowe. Jeżeli ona mogłaby, wiesz, pływać z innymi rybami i jest, wiesz, dzień 23, ciągle nie wiedzą, że jestem robotem.
Czy możesz zrobić test, jak się nazywa ten test, który bada, czy robot jest wystarczająco Turinga. Ludzki?
Test Turinga.
Czy możesz zrobić test Turinga dla ryb, czy ryba rozpozna inną rybę? Rybi.
Test Pstrąga.
Test Pstrąga.
No fajnie by było sprawdzić, jakie są wziąć, wiesz, specjalistę od życia morskiego.
Tomasza Pstrągowskiego.
Tomasza Pstrągowskiego.
I dać mu tą rybę do zjedzenia.
Nie, no wziąć specjalistę od zachowania ryb i sprawdzić jakiegoś ichtiologa, tak?
Nice, Mateusz.
I byśmy sprawdzili wtedy, czy ta ryba faktycznie się, wiesz, integruje w tym towarzystwu. To by było fajne.
Albo czy ten ichtiolog zauważy, że to nie jest prawdziwa ryba? On nie może jej dotykać, może tylko zerkać na nią.
To już test Turinga, nie? Mhm. Nie, fajny motyw, żeby sprawdzić i wykorzystać to. Wydaje mi się, że w nauce ma to o wiele lepsze zastosowanie niż w zbrojnych tych.
Prawdopodobnie tak. No ja nie, no mówię ci, ja się boję głębokości, także ja nie wiem za bardzo, po co ta ryba byłaby tam. Może po to, żebym ja nie musiał tam wchodzić. Znaczy powiedziałbyś, ej Konrad, chcesz iść nurkować? A ja bym powiedział, tak, tutaj jest moja ryba z kamerą.
Ja surogata robisz.
Dokładnie.
O stary. I kolejna rozkmina. Nie wiem, czy na teraz, już to pod koniec, ale generalnie pytanie jest takie, czy robot powinien cię zabić dla dobra ludzkości?
Nie, robot nigdy nie może skrzywdzić człowieka, jeśli będzie mógł, to ja będę pierwszą osobą, która wystąpi przeciwko nim.
No nie, ale zobacz, niedługo będziemy mieli, jest artykuł, który o tym mówi, widziała to w ten sposób. Pojawiają się teraz na ulicach samochody, które jeżdżą z tobą. Mhm. I wiesz, będą cię wozić i to będą autonomiczne samochody, będzie tego coraz więcej. I pytanie jest takie, czy jeśli miałaby być sytuacja wypadku spowodowana powiedzmy, nie wiem, złą drogą i tak dalej, gdyby taka sytuacja się zdarzyła, to czy robot kierujący samochodem, czy ten samochód powinien cię zabić, jeśli miałoby to na przykład że nie wjechałbyś w przystanek pełen ludzi i zginąłbyś tylko ty, a nie 50 osób?
Ej, nie. Znaczy ja nie prowadziłbym takiego samochodu.
I pytanie jest, czy twój robotyczny samochód powinien cię zabić, jeśli mogłoby to ocalić więcej żyć? Tak, dla większego dobra. Nie, szczególnie jeśli za niego zapłaciłem.
No, ja zagłosowałem już na nie, jestem na nie. Widzę to, co mówisz i widzę to z perspektywy większego dobra, ale ja jestem bardzo małym i ciepłym własnym małym dobrem i mi jest dobrze ze sobą. Także...
Co ciekawe, w tej ankiecie praktycznie 37% osób stwierdziło, że tak. 62% mówi, że nie.
Tak, bo widzisz, to znaczy, fajne. Jest was mniej niż nas, Mateusz.
Nie, ale to jest ciekawe, że w jakiś sposób, wiesz, takie dylematy moralne rozważają.
Ale gdzie się zatrzymasz wtedy? Czy on będzie brał pod uwagę tylko ilość osób, które zostaną skrzywdzone, czy też na przykład wiek osób, czy wartość osób?
Wartość.
Czy jeśli to jest na przykład przystanek pełen emerytów, a ty wieziesz dwójkę dzieci w samochodzie, ale czy te dzieci są prymusami, czy też na przykład miały problemy z narkotykami, bo wtedy na przykład samochód może zdecydować, że jednak może zabije ciebie.
No tak, albo na przykład czy ci emeryci byli prymusami, czy też mają problemy z narkotykami, szczególnie na serce.
To jest, wiesz, no to jest artykuł napisany, on jest napisany w taki sposób, żeby wywołać kontrowersję, ale generalnie pytanie jest takie, pytanie, które takie naprawdę zadaje ten artykuł, to jest, czy samochód może odebrać ci na przykład władzę nad samochodem, żeby uniknąć wypadku, nie? Bo zabicie ciebie to jest już taka skrajna rzecz, którą piszesz w tytule artykułu, żeby ludzie przeczytali. Ale to już jest, wiesz... Coś ciekawego.
No na ile się kończą, generalnie gdzie się kończy twoja, no bo zresztą, ale z drugiej strony to samo robi rząd też teraz. Wiesz, w pewien sposób ograniczając twoje głupie zachowanie, na przykład, wiesz, zabraniając narkotyków. Mhm. Żeby uratować po prostu większość ludzi przed głupią decyzją. Mhm. Więc... Może będzie do tego dojrzejemy też, że będziemy w stanie powiedzieć, że faktycznie nie znamy się na czymś na tyle, żeby i będziemy woleli oddać swoją decyzję w ręce kogoś. Mhm. No bo tak jest, nie? Jeżeli na przykład nie znasz się na prawie, no to wynajmujesz sobie prawnika.
Tak.
Jeśli nie potrafisz jeździć, no to sobie bierzesz samochód.
Który prowadzi sam.
Na przykład, no albo jeśli nie wiesz, jak coś zrobić, no to wynajmujesz sobie, albo budujesz sobie program, który zrobi to, wiesz, za ciebie. Nauczysz się jakoś danych. No analityka rynku na tym polega, nie?
Tak.
Że robisz, korzystasz z programów, które w jakiś sposób analizują te statystyki za ciebie.
Zastanawiam się, jak to będzie z samochodami, które prowadzą samemu, bo fajnie wyobrażam sobie miasto, w którym wszystkie samochody są prowadzone przez główny centralny komputer na przykład.
Ja myślę, że to tylko może tak działać.
Tylko może tak działać, bo załóżmy sytuację, że część samochodów jest prowadzona przez komputery i one leżą do jakiejś firmy. W tym momencie pojawia się czarny rynek osób, które wiedzą, jak ten system działa i wiedzą, jak wykorzystać ten system, żeby spowodować wypadek z winy tej firmy, tego samochodu.
Ale my ciągle...
W ten sposób zrobić sobie auto, nie?
No ale ja ciągle też uważam, no właśnie, jak się pojawią bugi, nie, to bugi można wielokrotnie używać.
Ludzie będą ich wykorzystywać, dlatego tylko jeżeli wszystkie samochody byłyby sterowane zdalnie, to widzę, żeby to działało.
No ale z drugiej strony, no to tak, to jest z jednej strony, a w sensie mógłbyś to w ten sposób robić, twierdząc, że przywilej przemieszczania się nie kupujesz sobie samochodów, tylko kupujesz sobie przywilej na przemieszczanie się w konkretnym aucie. Mhm. Czyli masz takie taksówki po prostu.
No, masz tam wykupione ileś tamtego i oni ci podstawiają auto na przykład, jak potrzebujesz.
Podjeżdża do ciebie różne auto w zależności od tego, jak potrzebujesz. Tylko na ile to jest dobre i na ile faktycznie ty się, wiesz, czujesz, że... No bo jednak to jest fajna rzecz, jest posiadać coś, bo z drugiej strony mógłbyś powiedzieć, że twój dom jest tam, gdzie potrzebujesz. Wiesz, pójść kompletnie dalej i powiedzieć, że twój dom jest tam, gdzie potrzebujesz, wszystkie twoje rzeczy są albo, wiesz, w chmurze, rzeczy, które fizyczne mogą być zreplikowane, powiedzmy, na miejscu.
No.
Więc przychodzisz do dowolnego mieszkania i w nim się tworzy twój, wiesz, ono się ustawia w twój konkretnie spersonalizowany, wiesz.
No tak, tylko właśnie widzisz, że potrzeba posiadania rozbija się o użyteczność w pewnym momencie. Tak jak my dzisiaj rozmawialiśmy, że wolimy mieć książki w cyfrowe, ponieważ wiemy, że jest to dla nas bardziej użyteczne. Wciąż masz maniaków, którzy będą chcieli mieć biblioteki koniecznie i wszystko na papierze, jak wymienię Nibelę i Grzesiek. Ale
oni sami od tego odchodzą. Bebe sprzedaje swoje komiksy też.
No
bo już...
też nie wszystkie, bo kupuje następne komiksy i ma mało miejsca na półkach. Zapewniam cię, że tylko dlatego. I będą ludzie, którzy tak samo będą chcieli mieć własne samochody.
No ja nie mówię, że nie, budować, ale to jest ciekawy motyw. Czy w ten sposób by to zmierzało, żebyśmy mieli, tak jak komputer mamy, wiesz, logujemy się z terminala i mamy swój komputer wszędzie na świecie. Przez to, że mamy chmurę, powiedzmy.
Tak.
To czy będziemy mogli zrobić na przykład rzeczy rzeczywiste w chmurze? Czy byśmy mogli zrobić mieszkanie w chmurze, że przychodzisz do dowolnego mieszkania i ono jest, wiesz, ono się personalizuje do twoich preferencji. Mhm. Jeżeli, wiesz, zostawię w jednym miejscu książkę tutaj, to idąc do innego mieszkania, ta książka będzie w tym miejscu też, nie?
Ja to widzę wszystko, tylko to są rzeczy, które mogą być, realizowane na przestrzeni dziesiątek lat czy setek lat.
No ja myślę, że, wiesz, dalej, nie? Jeżeli ja to abstrakcyjnie w ogóle już podchodzę, no bo nie wiemy, jak replikować rzeczy, nie? Ale ile by to kosztowało, czy byłoby to opłacalne, ale to jest fajny motyw na opowiadanie science fiction, żeby zastanowić się nad tym, jakie by były tego konsekwencje.
Pewnie, że tak.
Na ile... Z drugiej strony wtedy mógłbyś też ten kraj personalizować.
Tak, znaczy w ogóle, wiesz, dlatego opowiadania science fiction były taką dużą... były kiedyś tak dużo się tego pisało, bo tak naprawdę taką teorię możesz sprawdzić właśnie dobrze w ten sposób. Umieszczasz osobę w takim miejscu i piszesz takie opowiadanie i sprawdzasz, jak ten świat działa, nie? No bo musisz na bieżąco wymyślić wszystko, jeśli ta osoba idzie do pracy. Musisz rozkminić, jak w tym świecie, który wymyśliłeś, działa komunikacja miejska, albo jak działa struktura korporacyjna.
Jeśli to jest osoba z Gry o Tron na przykład, to czy nie umrze w drodze do pracy?
No, dokładnie. O, stary, ale dzisiaj zjechaliśmy na ciężkie tematy.
A myślę, że wyszło spoko.
Wyszło spoko, może piłkę.
Piłkę. To Lukewczy pisze do nas. W Niemczech są karetki straży pożarnej. To jest a propos tego, że śmialiśmy się, że do płonącego...
Że do dzieci, które struły się porno, przyjechała straż pożarna.
Do płonących dzieci przyjechała straż pożarna. I teraz zastanawialiśmy się, co jest z karetkami straży pożarnej.
No, nie wiem, nie wiemy dalej, o co chodzi.
Bo karetka straży pożarnej, czy to jest karetka, która leczy tylko strażaków, że wiesz, ktoś kręcił sobie nogę, przejeżdża taka karetka, mówią, pomóż nam, jesteś lekarzem. Mówi, pierdol się, ja leczę tylko lekarzy, tylko strażaków.
Tak. Albo tylko jeśli dziecko ma gorączkę, to tylko wtedy przyjadą. Tylko rzeczy, które są związane z temperaturą.
Tylko jeśli się poparzy.
Ewentualnie jeśli odpowiednio to sformułujesz, na przykład złamiesz rękę, ale powiesz, że jesteś w palącej potrzebie, to wtedy przyjadą i powiedzą,
Ale w sumie ci. To może być karetka, która jest wyspecjalizowana w leczeniu takich przypadków. I ma, wiesz, wszystkie konieczne rzeczy potrzebne w razie pożaru, nie?
Tak, ale dadzą ci też syrop, jeśli się czujesz.
Jeśli masz gorączkę. A! Spowodowaną na przykład orgią.
Tak.
I dalej piszę. Mam nadzieję, że znajdziecie te opowiadania, chętnie posłucham, poczytam.
Nasze opowiadanie.
To już w rękach Konrada, bo on ponoć ma gdzieś tę gazetkę. Ja tylko jedną.
Do Szczecina. To wtedy tak.
Dalej piszę. Z Genderbender kojarzą mi się arty powiązane z komiksem Two Kind, który autor wrzucał na DeviantArta, a w samym komiksie jest żart z tym związany. Polecam najpierw przeczytać komiks, bo w kontekście fabularnym te arty nabierają nowego znaczenia. Uwaga, futro.
To jest komiks,
ja nie wiem, co to jest za komiks.
On króluje na pierwszych miejscach top listy komiksów od zawsze. Razem z Goblins się zamieniają cały czas. Ja z tego względu, bo ja wiesz, jestem konformistą, lubię rzeczy, które są popularne, bo często się okazują dobre. Goblins na przykład jest wyjebany. Ale Two Kinds to jest komiks taki romantyczny o kolesiu i kobiecie, która jest chyba psem albo lisem, także no odbiłem się od niego, powiem szczerze.
Wygląda strasznie.
No wygląda też niezbyt pociągająco. Nie wiem, jak wygląda teraz. Kiedyś wyglądał dosyć słabo. Koleś potrafił rysować, ale to było takie sztywne rysowanie.
Strasznie minimalistycznie jest rysowany.
A, czekaj, aż wejdę na niego teraz, bo czy myślę o tym Twukins. Konrad, kurwa, zna angielski. No, to jest to. On jest estetyczny bardzo, ale to są całujące się lisy, także co kogo kręci.
Tak, no, ale te sceny są takie minimalistyczne, to znaczy masz postacie, one ze sobą gadają i nic się nie dzieje. Są zbliżenia na twarze na przykład tylko.
Tak.
Nie wiem, czy coś się zmienia dalej, ale no komiks jest przegadany.
No, jest.
No fabularne, ale możesz zrobić, wiesz, Questionable Content jest też przegadanym komiksem, który jest inaczej trochę rysowany, tam się więcej zmienia może. Szczerze, a właśnie, ja polecam Questionable Content, jeśli lubicie.
Questionable Content jest wyjebany, ja do dzisiaj czytam cały czas, regularnie, codziennie i jest naprawdę dobry.
I bardzo fajnie wciska, integruje żarty z fabułą.
No, jest świetnie.
Praktycznie cały czas prowadzi fabułę, a dodatkowo każdy komiks kończy się jakimś właśnie żartem, rozkminem albo czymś takim.
Dwa komiksy, które czytam regularnie, to jest Questionable Content i Girls with Slingshots, który też jest super, super dobry. I ostatnio znalazłem coś fajnego. A, ostatnio znalazłem dużo. Ale jak dzisiaj już poleciliśmy dwa, to zostańmy przy tym, a ja na następny raz przygotuję inne polecanki.
Także, no to możemy zrobić taką listę na następnym odcinku, podliczenie komiksów internetowych, bo przeszliśmy naprawdę dużo.
Lepiej co tydzień polecać coś chyba, bo ja na bieżąco, stary, czytam 70 chyba komiksów, także nie wszystkie aktualizują cały czas, niektóre są teraz wstrzymane na przykład.
No ja odkąd miałem problemy z Google, wycofało swój Google Reader chyba, coś takiego. No. I odkąd to się stało, to ja przestałem czytać komiksy, bo RSS, nie wiem, nie działa. Jak to tylko przestało działać, to się wkurwiłem, bo nie mogłem, wiesz, jakoś tego użyć dalej. I przestałem się w to bawić.
Ja ci dam coś takiego, czekaj. Konrad Okoński, na moją stronę wejdę i tam jest dział linki, w którym jest większość komiksów.
Tak, dobra, tak, nie o to chodzi. Jeżeli chcę być z jakimś komiksem, no to nie chcę go czytać, chcę być raczej z nim na bieżąco, nie?
Chcesz być z nim tak naprawdę.
Nie, bo nie mam czasu czytać, nie mam czasu poświęcić godziny na przeczytanie na przykład 100 pasków czy 200 pasków komiksu, nie? Ale jestem w stanie na przykład codziennie poświęcać 5 minut, żeby przeglądać bieżące komiksy, które śledzę na bieżąco, nie?
No. Wiadomo.
XKCB na przykład.
To poniedziałek, środa, piątek.
Albo u ciebie, bo na przykład dostarczasz mi to na Facebooku, co jest w ogóle fajne, bo często jestem na bieżąco.
Tak, spoko.
Z poprzednimi komiksami miałem taką przerwę, nie? Że co tam było poprzednie? Wióry.
Wióry i Kwarcowy Paciorek.
No to Kwarcowy Paciorek. Czytałem do momentu, kiedy Google Reader się nie zepsuł i w pewnym momencie nie miałem już sposobu na łatwy dostęp. Przestałem po prostu.
On też miał Facebooka. A nie, to nie miałeś Facebooka wtedy.
Wtedy nie miałem. Faktycznie. Nie, tylko mówię, jak to wygląda z mojej perspektywy, nie? Że jestem leniwy i chcę mieć w jakiś fajny sposób. Tak. Skonfigurowałem sobie Google Reader, on się na mnie wypiął, więc ja się wypinam na niego.
Tak, to jest generalnie rada do osób, które chcą prowadzić komiksy internetowe. Zróbcie tak łatwe, jak to tylko możliwe ludziom, żeby ludzie... ułatwcie ludziom, jak tylko możecie, żeby czytali, bo w ten sposób można zgarnąć czasem ludzi, którzy będą potem fanami.
Nie, ja mówię, XKCD do tej pory wchodzę na przykład przez tematykę, nie? Ale żeby śledzić na przykład więcej, no to ciężko.
Fuck, ja w to XKCD i po naszym ostatnim podcaście odpaliłem ten jebany dział What If.
Świetne, nie?
Wsiąkłem na 2 godziny, tak strasznie zajebiste to jest. To mi przypomina bardzo mocno Kosmos, ten serial telewizyjny, bo jest w tym samym, wiesz, to są rzeczy, których ja nie wiem, które są dla mnie zupełnie nowe i są dla mnie szokujące i zajebiste. I są naukowe, czyli są prawdą, to jest super. Ewentualnie są bardzo dobrymi zgadwankami.
Ostatni what if to jest, co by było, gdyby Obonpon, to jest chyba jakaś organizacja, przegrała sprawę w sądzie i musiałaby zapłacić 2 undecyliony dolarów.
Tak, on mówi, ile to jest w porównaniu do tego, ile wyprodukowaliśmy produktów na Ziemi od początku naszej cywilizacji.
Tak, że nie ma, że nie jesteśmy tyle warci w ogóle.
Nie jesteśmy, nawet chyba podliczył, ile warte są...
Jest wszechświat. Ludzie, ile warty jest wszechświat.
Podliczył, ile warty jest wszechświat i to nie jest wystarczająco? Nie, chyba tylko Ziemię, nie?
Czekaj.
Policzył całą ropę.
Nie, całą galaktykę.
Galaktykę? I nie jest lewata?
Policzył 40 bilionów planet w naszej galaktyce. Każda jest rozmiaru Ziemi i zamieszkana jest przez 7 bilionów Tedów Olsonów. I w tym momencie oszacował mniej więcej, że wartość tego ciągle by nie przekroczyła.
Oh, fuck.
Tych undecylionów. Fajnie, bardzo lubię to, bo on świetnie skaluje rzeczy.
No szacował, bardzo, dobrze podchodzi do tego bardzo.
Szacował na przykład, by ile zajmowałyby kurczę. Dane Google, wszystkie dane Google, jeśli byłyby wydrukowane na punch kardach.
Kartach, jak to się nazywało?
To są takie stare karty komputerowe, gdzie dane się kodowało dziurkami w papierze.
Mhm. Ale co najlepsze, to Google przysłało mu potem zagadkę na kartach, kiedy to przeczytali. Świetna sprawa. Sildar pisze do nas. Mhm. Medyczne pomyłki z życia. 1. Chodziliśmy kiedyś po Bieszczadach ze znajomymi. Weszliśmy na szczyt, odpoczywamy, podziwiamy przyrodę. Koleżanka przerywa ciszę stwierdzeniem: ale boli mnie łechtaczka. Chodziło jej o łękotkę. 2. Mama.
To pewnie studentka medycyny.
No właśnie, kto zna takie rzeczy jak łękotka w ogóle?
Albo łechtaczka.
Ja bym powiedział, boli mnie noga. Boli mnie dolna część ciała.
To prawda, zwłaszcza, że łękotka to jest chyba kość i ona nie może boleć.
Może boleć kość. A to
właśnie
nie jest
może
rzepka?
Boleć.
Mnie chodziło o rzepkę? Nie wiem.
Łękotka.
2. Mama, pielęgniarka, opowiadała o operacji podcięcia wędzidełka u kilkuletniego chłopca.
Przepraszam, łękotka to są 2 chrząstki. Aha. Występują we wstawie kolanowym. Chrząstki, aha, nie mogą boleć, bolą cię, wiesz, nerwy.
No to w takim razie nie była z medycyny. Może czyta internet. Nie. Mama pielęgniarka opowiadała o operacji podcięcia wędzidełka u kilkuletniego chłopca. Wszystko poszło szybko i sprawnie, tylko po operacji wystąpił problem. Chłopiec dalej miał wadę wymowy. Jego język nie ruszał się tak, jak powinien. Pan lekarz podciął wędzidełko na penisie. Teraz chłopiec do końca życia będzie miał luźnego napleta. To jest akurat
właśnie
bardzo...
ale chciałem o to zapytać. Kiedy powiedziałeś podcięcia wędzidełka, to chciałem zapytać, którego? Jak ja chciałem zapytać, to czemu lekarz tego nie zrobił?
No bo najwyraźniej chciał zapytać, ale powiedział: nie, nie, my płacimy, my wymagamy.
No, a co ja powiedziałem?
IPS. Wyluzowane mamy są najlepsze. To dzięki nim jesteśmy tacy pojebani, jak jesteśmy. Pozdro dla wszystkich fajnych mam.
Pozdrowienia dla wszystkich fajnych mam.
Czytaj Matyldę.
Matylda Aurora pisze do nas: późny wieczór, ja przy kompie. Mama, kobieta po 60, coś tam sobie robi. W tle telewizor, przypadkowo włączony na kanale, gdzie leci odcinek Seksu w Wielkim Mieście, w którym jedna z bohaterek narzeka facetowi na smak jego spermy. Tu wkracza mama z wyraźnym wyrzutem. No tak, bo faceci powinni mieć kutasy tak duże jak u słonia, żeby mogli sami sobie zrobić roda.
Tak, dokładnie dlatego.
Sam sobie zrobić loda. Powiedziałem, wszystkie L zamieniłem chyba na R. Już wiem, jak się czują Japończycy.
No, jesteś honorowym Azjatą dzisiaj.
Oj, ale widzisz, bo kobiety tak, zamiast, wiesz, zamiast pomyśleć, jak można by się powymieniać na przykład, to nie, to dążymy do tego. Kobiety powinny mieć łechtaczki tak duże, żeby same sobie zrobić minetę. I spójrzmy na tym dyskusję.
Praktycznie penisy.
I w ogóle jesteśmy tak niezależni.
Czas na after show. Uff, można się wyluzować.
Fuu.
Nagraliśmy 2 godziny do tej pory, także to, co teraz będzie, będzie powyżej 2 godzin.
Jezu, to kończymy szybko.
Kończymy szybko. Jedna szybka rzecz. Super Hot, taka gierka, którą polska firma zrobiła na ten 48-godzinny challenge.
Trzeba powiedzieć coś o tej grze.
Tak, ona...
Jest bardzo fajna gra. Polega na tym, że jest to zwykła strzelanka FPS. Twist polega na tym, że czas płynie tylko wtedy, kiedy chodzisz. Więc kiedy stajesz, to wszystko stoi w miejscu.
Tak, i kiedy ludzie strzelają do ciebie z pistoletów, to pociski wiszą w powietrzu. Także generalnie zajebista jest rozgrywka. I zajebista jest szata graficzna, bo oni mają taką bardzo minimalistyczną, taką jakby... Jak w kreatorze Matrixa, że wszystko jest jasne, mało tekstur, postacie bardzo proste i mocne kolory. I oni wystartowali teraz z Kickstarterem. Sfinansowali się już pierwszego dnia. Obecnie mają 167 tysięcy zebrane na 100 tysięcy, których szukali. I co jest zajebiste, to oni utrzymali, oni tą grę poprawili, ale utrzymali ten styl graficzny. Poprawili go również, dodali więcej szczegółów, ale to ciągle ma ten taki smaczek.
Czy jestem ciekaw, co da się zrobić więcej w tej grze?
No dodali sporo rzeczy z tego, co widać na filmikach. Dodali bronie nowe, na przykład można mieć miecz i przecinać pociski. Co jest dobre, bo były takie momenty w grze, pamiętam, kiedy nie dało się uciec, jeżeli pocisk na ciebie leciał, to na przykład już nie zdążałeś, byłeś wolniejszy niż pocisk generalnie, więc nie mogłeś uciec przed nim, nie?
Wystarczyło uciekać w bok, a nie przed, wiesz, w tył, przeciwnik.
Jak w tym, jak w Prometeuszu. Marcin Surma, który jest komiksiarzem i znajomym.
Ja się zastanawiam, w jaki sposób można by tutaj dodać coś, no bo wiadomo, jest rozgrywka, no ale gameplay to jest tylko trochę gry, nie? Czy jakąś fabułę tu dodadzą,
no wiesz,
czy cokolwiek?
Na pewno będzie fabuła. Myślę, że to będzie pełnoprawna gra, przynajmniej tak zapowiadają.
Fajnie mówią, że ta gra to jest jak takie rzeczywiste szachy, w której pionki starają się zamordować ciebie. No. Jeżeli chcecie, to możecie zagrać, bo prototyp jest dostępny.
Tak,
więc...
on jest dostępny, on jest zrobiony w Unity, czyli odpala się po prostu w przeglądarce.
Tu jest link.
I naprawdę warto w niego zagrać, bardzo polecam. I chciałem powiedzieć właśnie, że Marcin Surma, który jest komiksiarzem i znajomym, on jest dyrektorem artystycznym przy tej grze i faktycznie widać to. Bo koleś jest świetny w kolorach i ma ten styl, który jest podobny. Nie wiem, czy on był już w momencie, kiedy robili prototyp, możliwe, że nie, ale na pewno widać jego rękę w tym, co powstało teraz, także bardzo fajnie.
No, wygląda spoko, nie wiem, czy tutaj potrzebne są lepsze animacje albo coś takiego. Działa to bardzo spoko, tylko co tu, ja zastanawiam się, co dodadzą, bo tu jest napisane, że chcą dostarczyć kampanię na przykład, i tak dalej. No ale to
wiesz,
nie będzie miało
ten
fabuły.
Miał fabułę. Nawet no,
ale ta fabuła,
fabułę.
No dobra, no ale to fabuła na ile to było? Ta gra, no to demo trwało 15 minut
ona
może?
Ona była pretekstowa, ale wciąż, jeśli wymyślisz coś fajnego, to może tą grę mocno ubarwić. Wiesz, trzeba im zaufać, jak dla mnie.
Znaczy fajnie, gdyby tą mechanikę dali po prostu. Zrobili mechanikę i sprzedali mechanikę.
No. Może, wiesz, zrobią opcję edytora na
ja
którymś
mam,
tam poziomie.
Problem jest taki, że to jest trochę one trick pony, że te wszystkie rzeczy powinny działać trochę jak w Braidzie, że te moce trochę się od siebie bazują ciągle na tym samym momencie, ale na przykład gdyby zrobili levele, w których jak się idziesz do tyłu, to czas płynie do tyłu. Albo
Żeby zrobić grę logiczną z tego, bo to jest mechanika, która pasuje do gry logicznej.
Gdybyś miał tę historię, że możesz na przykład... Czas płynie, jak poruszasz się, to czas na przykład płynie do przodu, ale tylko w jednym wymiarze, że na przykład na boki możesz idąc, stoisz w czasie w miejscu, a jeżeli idziesz do przodu, do tyłu, to na przykład się cofasz lub... Wiesz,
ale to jest dosyć mocna jazda z Braida.
No tylko mówię, że to nie mówię, że cała gra ma tak wyglądać, ale mówię, że wykorzystać tą mechanikę, żeby zrobić różne poziomy. Ja tylko mówię, żeby wiesz, tak jak Braid wykorzystywał mechanikę czasu, ale tą mechanikę czasu wykorzystywał na różne sposoby. Nie? Tak. Albo był tam zegarek, który spowalniał w pewnym momencie czas, albo były poziomy, w których jak się cofałeś, to cofałeś się do tyłu. Także, żeby to nie było tak, że zrobili jedną mechanikę, która będzie po prostu, wiesz, 2 godziny tego samego. Poza tym, no kurczę, ta gra będzie na Max. Nie widzę, żeby można było dalej to zrobić.
Wiesz co, no zobaczymy. Tak, wiesz, ja
byłbym ja wierzę, że graficznie będzie dobra, nie? I dopasują to animacyjnie i mechanicznie spoko, ale powinni tu wziąć przynajmniej pisarza albo kogoś, kto by pomyślał, jak można by osadzić w tym fajną fabułę.
Nie no, możliwe, że mają kogoś. Ja bym im zaufał z tego względu, że oni są firmą, która robi gry, oni się znają na robieniu gier i oni nie poszli do wydawcy, który powie im, chcemy zrobić z tego Call of Duty, tylko mogą zrobić co chcą. Oni mówią fanom, że dostaną grę i dostali kasę na zrobienie tej gry. Także oni zrobią to, co chcą. Mam wrażenie, że mają pomysł, także...
No ja im ufam, tylko że zwracam uwagę na to, nie?
No.
Bo tu widzę, widzę, wiesz, programistów, no jest tu Iwanicki, Creative Director, tak? Na samym końcu jest team.
Zaraz,
i tak. Brak mi takich, i widzę właśnie kolesiów od sztuki, deweloperów, i widzę tylko jedną widzę paru programistów, a widzę tylko jedną osobę odpowiedzialną za, wiesz, creative director, to oznacza, wiesz, bardzo dużo. Brak mi osoby, która byłaby odpowiedzialna za konkretnie, powiedzmy, za fabułę albo za zrobienie tego,
może,
za, no wiesz, wykorzystanie tej mechaniki do bólu.
No,
o
wiesz,
to mi chodzi.
Pewnie creative director ma wizję na grę po prostu i wtedy odpowiada za wszystkie te rzeczy.
Pół na pół. To musisz mieć osobną osobę do tego, a nie widzę takiej osoby w teamie.
No niekoniecznie będzie to fabuła z dialogami na przykład, nie?
Czy to jeżeli, jakiś... Ja tylko mówię, jeżeli ktoś z nich albo z nimi stowarzyszony nas słucha, to zwróćcie na to uwagę po prostu.
Patrz, jak weźmiesz na przykład sobie tą grę, która była logiczną właśnie grą, Anti-Chamber, to ona też praktycznie nie miała fabuły, ani nie miała dialogów. Prawda?
Oj tak, ale tam mówię, przez to była gra logiczna, to raz. A dwa, wykorzystywała różne modyfikacje. Tak. Zdobywałeś kolejne moce i ten twój, nie wiem jak to powiedzieć, ta spluwa mogła robić różne rzeczy w zależności od tego, co, wiesz, w kolejnych fazach gry. Więc mam nadzieję, że tutaj zrobią tak samo, że będziesz odkrywał kolejne rzeczy i te moce albo będziesz dostawał stopniowo, albo będą więcej niż tylko chodzenie na bok i unikanie pocisków.
Nie, jasne, ale już samo to, że możesz dostawać różne bronie, to jest już jakoś zmienia dynamikę gry, jeśli już nie musisz unikać wszystkich kul, ale możesz je odbijać albo przecinać.
Jeżeli mógłbyś je odbijać, to by było spoko.
No.
Także, no, ja jestem ciekaw. To by było bardzo. Gdybyś musiał podbiec do kuli i odbić ją w stronę kogoś.
To by byłoby fajne, no.
To jest fajny pomysł na przykład na wykonaną mechanikę. No ale to ciągle to są, wiesz, rzeczy, które po jakimś czasie się nudzą, nie? Więc chodzi o to, żeby jak najwięcej takich rzeczy wymyśleć i opakować to w grę, która nie będzie po prostu, wiesz, tylko 10-minutowym flikiem. No bo ja po 10 minutach tego superhotu już miałem, wiesz, dosyć.
No ja. Po 10 minut tego przyszedłem, ale potem przeszedłem go jeszcze kilka razy i w sumie to ja wracam do tej gry często, bo mi się podoba sama rozgrywka na tyle. Także przeszedłem go, podejrzewam, 10-15 razy do tej pory. Nie wiem, mi się wydaje, że to będzie spoko.
No, mam nadzieję, nie? Mam nadzieję.
Tak. Chcesz powiedzieć o słowach mądrości, czy mówić o komiksowej Warszawie?
Słowa mądrości. No, to jest, możecie sobie zobaczyć. Ktoś zrobił taki kompilację z Twitterów Jaydena Smitha.
Tak, Jaden Smith, syn Willa Smitha, on pisze te rzeczy na Twitterze.
Które pisze na Twitterze tak głupie rzeczy, że aż ciekawe.
Tak.
To jest kompilacja.
On pisze od serca, ale on ma 13 lat czy 15 i to jest tak przepiękne. O, uwielbiam go.
Pisze na przykład, gdyby wszyscy na świecie wylecieli ze szkoły, to mielibyśmy bardziej inteligentne społeczeństwo. Tak, z tym, że nie. No nie.
I pisze każde słowo z dużej litery.
No nie, ale fajnie jest to skompilowane.
Oglądam właśnie, ale bez muzyki, żeby nie zagłuszać tego.
No są ciekawe, zobaczcie sobie.
Zobaczcie sobie. Ja mam na koniec ten ogłoszenie, że w ten weekend w Warszawie 23 do 25 odbywa się komiksowa Warszawa na targach książki komiksowawarszawa.pl. Tam będą się odbywały najróżniejsze rzeczy. Przyjeżdża dużo gości z zagranicy, Tony Sandoval, jeszcze inni. Oczywiście w sobotę wieczorem jest after party, czyli główny punkt programu, na którym wszyscy spotykają się w jednym barze i piją razem i gadają razem. Najłatwiejszy sposób, żeby kogokolwiek poznać. Czy chcecie poznać śledzia, czy chcecie poznać kogokolwiek innego z komiksowa. Jeśli przyjdziecie na after party, możecie dosiąść się z piwem, pogadać. Generalnie atmosfera jest świetna i bardzo polecam. Ja ze swojej strony będę rozdawał i sprzedawał printy. Mam ilustrację, którą zrobiłem specjalnie na komiksową Warszawę. Ilustrację z kija w dupie. Wydrukowana jest w 30 kopiach ponumerowanych i pierwsze 10 kopii jest za free. Jeśli ktoś mnie znajdzie, zagadnie o tą ilustrację, dostaję ją za darmo. Pierwsze 10 jest za darmo. Jak mówiłem, pozostałe będą płatne, będę je sprzedawał po dyszce. I może zwróci mi się bilet do Warszawy. Także polecam je znaleźć, nawet jeśli nie jesteście zainteresowani ilustracją, to przybić piątkę, czy tam pogadać chwilę. Ja będę tweetował i pisał na Facebooku, generalnie na moim profilu, na moim fanpage'u, gdzie będę i kiedy. W piątek gram w kosza w ogóle. Jest, wyobraź sobie, jest mecz koszykówki wydawcy kontra autorzy.
Zajebisty pomysł. Fajnie, bardzo. To powinno fajnie zadziałać.
No, mam nadzieję, że będzie nieźle, bo ja wiesz, w środę mam trening, w czwartek mam trening, także w piątek będę nabuzowany i będę rozwalał ściany.
Liczymy na to, że
może,
będzie to fajnie.
Może być
działać.
Fajnie. A w czwartek powinienem być przez większość dnia na samym festiwalu i wieczorem na afterparty oczywiście, także mam nadzieję, że zobaczę tam kogoś. Jeśli ktoś z naszych słuchaczy, czytelników też tam będzie, to też koniecznie mnie zaczepcie. I tyle. Możecie mnie poznać po tym, że będę wyższy niż pozostali ludzie. Ewentualnie może to być Marcin Podolec, bo on jest chyba jeszcze wyższy niż ja. I tyle w sumie o komiksowej Warszawie chciałem powiedzieć.
No to spoko.
Tak jest. Mam nadzieję, że spotkam Adlera i odezwę się do niego tym
pozdrów razem. Pozdrów go serdecznie i powiedz, że koleś mi zrobił dzieciństwo swoim i tym. I podejrzewam, że jego komiksy, te Breakout, tak? I
Break Off i Overload. One są Break w internecie teraz do przeczytania.
Wiem, czytałem je. Stary, te komiksy zrobiły mi dzieciństwo i prawdopodobnie ukierunkowały mnie najbardziej w stronę cyberpunku ze wszystkiego, co było.
Haha, to mu powiem, to się ucieszy.
Że to było jedyne, co było dostępne w Polsce. Tak bardzo przystępny cyberpunk właśnie zrobiony.
Zajebisty. Ja też uważam, że to jeden z lepszych polskich komiksów, jeśli nie najlepszy.
Jego kreska tak dobrze działała. Zwłaszcza, że alternatywą w tamtych czasach był jeszcze Ghost in the Shell, który nie był tak dobrze dostępny i dla młodego umysłu był za bardzo polityczny.
No, dla mnie było.
Więc takie luźniejsze podejście do tego zadziałało jeszcze osadzone w klimatach, wiesz, Warszawy, tak? To było, bo to była Polska wszystko. Świetne to było. Naprawdę, jeśli nie czytaliście, to trzeba by tutaj dać linka.
status7comics.blogspot.com. Ale linka wrzucę.
Tutaj do komiksu, tutaj do podcastu. A ja powiem tak, niesamowite są te komiksy i serdecznie mu podziękuję za to.
Postaram się, tylko że ja do tej pory, jak spotykałem Adlera, to bałem się odezwać za każdym razem.
Wyobraź sobie, że jesteś mną.
Ale ja z nim gadam mailowo od jakiegoś czasu, także mam nadzieję, że to będzie podstawą do wokalizacji moich słów, moich, wiesz, myśli. Zobaczymy. Może będę do niego mailował po prostu ze stolika obok. Z formalnych rzeczy nasz podcast na stronie ibepodcast.blogspot.com, na iTunes, na YouTubie, gdziekolwiek chcecie. Mateusza znajdziecie się na Facebooku jako Latawki Wrocław, mnie jako Konrad Koko-Okoński, a także na stronie konradokoński.com, tam komikski w dupie, który jest aktualizowany cały czas.
A to był 24 odcinek podcastu Inside Baseball. Mówili do was Mateusz Żarkowski. Nikt nie czyta moich równań, wszyscy chcą tylko patrzeć, jak tańczę.
Oraz Konrad Okoński, Ślimaczy Kruzader.
Do zobaczenia.